17 grudnia, więc za dwa dni przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego na terenie Polski. Stąd też i praktycznie przed dzień tego tragicznego wydarzenia, o którym chcemy mówić, o którym chcemy także i przekazywać różnego rodzaju informacje w pierwszej części, ci spośród Państwa, którzy uczestniczyli. Myślę, że jakże wiele mogliśmy się dowiedzieć spośród rzeczywistości, które nie do końca były może takie oczywiste, takie jasne. Bardzo jesteśmy wdzięczni panu profesorowi za nakreślenie całej tej otoczki, oczywiście w jakimś wymiarze, bo to jest tematyka niezmiernie szeroka. Naszym gościem pan profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Panie profesorze, cieszymy się obecnością i cieszymy się na dalszą część naszego spotkania, choć temat no, nie należy do tematów, tak, które gdzieś wlewają otuchę, wręcz przeciwnie, wlewają pewnego rodzaju grozę, ale historia to jakże wielka nauczycielka i warto się z nią zapoznawać i warto wyciągać z niej wnioski. Bardzo serdecznie pana profesora witam.
Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ojcze redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski poinformował o powołaniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Tym samym ogłosił wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na całym obszarze kraju. Wydarzenie to poprzedziły zatrzymania działaczy opozycji, działaczy Solidarności. Represje w tym czasie dotknęły blisko 100 tysięcy osób. Jakże to no, niewyobrażalna liczba osób. I same przygotowania do wybuchu stanu wojennego no, były bardzo skrupulatne. Tworzono listę osób przeznaczonych do internowania, z których najstarsza bodajże pochodzi z 28 października 1980 roku. Czyli z ponad roku przed ogłoszeniem stanu wojennego. Z kolei od połowy października z obszarem przyszłych działań zapoznawało się ponad 1000 wojskowych terenowych grup operacyjnych. Intensywne ćwiczenia w walkach z tłumem przechodziły oddziały ZOMO. W więzieniach przygotowano miejsce dla ponad 5000 działaczy Solidarności i opozycji, którzy mieli zostać internowani na podstawie list sporządzonych od początku 1981 roku. Także już spośród tych wymienionych widzimy, jak to potężna skala przygotowań do całej tej jakże tragicznej operacji. Panie profesorze, my chcemy skupić się przede wszystkim na ofiarach stanu wojennego, bo możemy z różnych punktów patrzeć na to tragiczne wydarzenie. Chcemy uwypuklić właśnie ten wymiar i spośród tych ofiar, o których mówiliśmy, to te ofiary, które oddały życie, ale to ofiary, które również jakże wielką stratę poniosły poprzez chociażby niejednokrotnie i wyjazd z kraju, internowanie, różnego rodzaju represje, rozpady rodzin i tutaj można byłoby po wielokroć przytaczać tych sytuacji jakże tragicznych w życiu wtedy, żyjących wtedy osób, które dotknęły jakże boleśnie właśnie tego stanu w Polsce. Gdybyśmy mieli spojrzeć, panie profesorze, na skalę właśnie tych osób, które zostały poszkodowane, czy jesteśmy w stanie określić, jaka to była skala, jakie to były konsekwencje dla jak wielu osób?
Gdy Instytut przygotowywał na ten rocznicowy czas kolejną ze swoich wystaw, wystawę elementarną, stan wojenny 81-83, to jeden z paneli został zakończony, bilans, stan wojenny, bilans w liczbach. I tam pojawia się między innymi jedna taka bardzo wymowna cyfra. Pojawia się 207 tysięcy osób ukaranych przez kolegia do spraw wykroczeń. To pokazuje właśnie taką już bardzo dużą kategorię. Ta dotkliwość była różnorodna, ale zawsze było to bolesne, to ukaranie przez kolegium do spraw wykroczeń, czy tym ograniczeniem wolności, czy szczególnie konsekwencjami materialnymi. Ale jak policzymy tych tych, którzy zostali zmuszeni do migracji, do emigracji, do wyjazdu z kraju. Jak policzymy tych, którzy utracili pracę, w jednej z publikacji, pamiętam, pojawiła się kiedyś cyfra 160 tysięcy zwolnionych, to tak dobre 10 lat temu, zwolnionych z pracy. Jak uwzględnimy właśnie te setki tysięcy migrantów, głównie z przyczyn politycznych tam dochodziły, później ekonomiczne, to na pewno przekroczy to znacznie milion poszkodowanych, ale najmocniejsza jest sama liczba związkowców. Pamiętajmy, Solidarność jako ta wielka nadzieja społeczeństwa obudzonego, tu szczególnie przez pielgrzymkę Ojca Świętego, naszego Ojca Świętego, który w 79 roku odwiedził Polskę i w dużej mierze przyczynił się do takiego ożywienia społeczeństwa, jego aktywności, to Solidarność dzięki temu między innymi, że mogła do Kościoła mocniej się odwołać, miała naszego papieża Polaka. Jan Paweł II był tak traktowany dzisiaj święty, ale wtedy był traktowany jako ta wielka nadzieja zniewolonej ojczyzny. No i mamy w 80 roku, czy w pierwszych miesiącach 81, ogromny sukces. Pod sztandarami Solidarności zrzesza się blisko 10 milionów członków. I to jest wymiar taki bolesny, czy wymiar ilościowy tego, co zrobił stan wojenny. Wszystkim tym 10 milionom ludzi odebrał to prawo, możliwość działania w legalnym, oficjalnym związku zawodowym, który robił mnóstwo dobrych rzeczy i odebrał tę możliwość robienia dobrych rzeczy. Ludzie musieli się pogodzić z tym zakazem aktywności związkowej, mieli potem do wyboru jakieś formacje, które zresztą istniały i przed sierpniem 80 roku, ale podporządkowane rządzącej partii, a więc to jest ten wymiar krzywdy. 10-milionowy związek, 10-milionowa społeczność związkowa traci możliwość działania. Wśród nich mamy tych najboleśniej represjonowanych. Tutaj o tych ofiarach mówiliśmy wcześniej, niektórych w części telewizyjnej, ale przypomnijmy, 16 grudnia to dosłownie pierwsze dni stanu wojennego. Trwają brutalne pacyfikacje, około 200 zakładów jest objętych protestami w skali kraju. Największa część i najliczniejsze potężne ośrodki, w tym kopalniane na Śląsku, kopalnia węgla kamiennego Wujek w Katowicach, zostaje poddana takiej brutalnej pacyfikacji. Ostatecznie 7 ponosi śmierć na miejscu, 2 umiera później. Wśród tych 9 górników warto przypomnieć chociaż niektóre nazwiska, najmłodszych szczególnie, 19 lat liczył Andrzej Pełka, pochodzący spod Radomska, jeśli dobrze pomnę, Jan Stawisiński, 21 lat, ze Sławna, pochodzący z północy Polski, Zenon Zając, 22 lata, ślusarz z Olsztyna. To jest taki już przykład ofiar całkowicie bezpowrotnych, dodajmy, rodziny zastraszane, brak możliwości prawdziwego, godnego, uroczystego uhonorowania, też władze przez długie, długie lata robiły wszystko, aby sprawcy, aby odpowiedzialni nie ponieśli tutaj żadnej sankcji, aby po prostu nie ponieśli odpowiedzialności. To jest ten kolejny wymiar, że te zbrodnie w sporej części, czy w bardzo dużej części zostały bezkarne, jeżeli chodzi o sam wymiar sprawiedliwości i te późniejsze 40 lat, to albo jak w okresie stanu, w okresie generalnie lat 80. były to manipulacje, wszelkiego typu kombinacje z pewnymi wyjątkami, jak proces morderców księdza Jerzego Popiełuszki, ale generalnie, żeby nikt nie poniósł odpowiedzialności, a potem nieskuteczność państwa, nieskuteczność organów państwa, w tym przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości w latach 90., w latach 2000. i w zasadzie tylko symboliczne efekty tutaj z punktu widzenia tej najwyższej odpowiedzialności za stan wojenny. Ta zorganizowana komunistyczna grupa przestępcza w 2012 roku zostaje pociągnięta do odpowiedzialności w istocie w postaci już tylko samego Czesława Kiszczaka, ale też symboliczna forma, bo jest to tylko kara, wyrok w zawieszeniu. A więc nie mamy tego ukarania. Ofiary za to, pamiętajmy, stają się tak naprawdę już od pierwszych dni obiektem upamiętnienia. Stają się tutaj podstawą do tego, aby upomnieć się o sprawiedliwość, upomnieć się o potępienie sprawców i potępić złą władzę, bo to jest jakby taki najbardziej wyrazisty przykład tego, że stan wojenny był złem. On był złem z każdej perspektywy. Z faktu, że niszczy dobrą organizację, dobrą strukturę, jakim jest wielomilionowy związek. Z faktu, że stan wojenny zabrania no właśnie tej aktywności, którą związek realizował, nie zastępuje też tego związku żadną siłą porównywalną, która będzie robiła te zmiany w państwie, będzie pilnowała tego obywatelskiego, będzie tym głosem obywateli kontrolującym państwo. Stan wojenny ogranicza generalnie szereg możliwości, które Solidarność zaczęła już rozwijać, na przykład w polityce gospodarczej, przemysłowej, w różnych inwestycjach, w polityce socjalnej, społecznej, to od funkcjonowania przedszkoli czy placówek opieki zdrowotnej gdzieś na poziomie gminnym, przez duże na przykład szpitale, przez próby reformy poprawienia sytuacji w ośrodkach akademickich, przez naprawę sytuacji w wielkich zakładach pracy, tam gdzie najwięcej no, ludzi funkcjonowało na co dzień, gdzie znajdowali utrzymanie, to wszystko zostało zatrzymane i ta wojskowa, a częściowo wojskowo-partyjna elita wraca do pełni władzy, jaką miała no, w istocie do lata 1980, gdy ta władza została im tak stopniowo odebrana na przynajmniej no, niektórych zakresach funkcjonowania przez właśnie zwyciężający stopniowo, pięknie zwyciężający, pokojową metodą, tą wielką organizacją Związek Zawodowy. No i tutaj, jak wracając do tego podsumowania, największą grupą poszkodowanych będzie po prostu 10 milionów członków Solidarności. A jak policzymy sympatyków, jak policzymy rodziny tych, którzy no gdzieś tam rozproszeni zrzeszyć się nie mogli, to tak naprawdę ogromna większość społeczeństwa straciła swoją reprezentację, możliwość naprawy państwa, no i na dekadę opóźniły się zmiany na lepsze, na dekadę opóźniły się możliwości funkcjonowania w państwie normalnym, w państwie, w którym istnieją no, pewne możliwości konkurowania idei, konkurowania programów w państwie, no generalnie w którym istnieje wolność. Zostaliśmy utrzymani w tej sferze zniewolenia komunistycznego po prostu na całe lata 80. To jest największa wina całej tej ekipy politycznej, która wówczas Polską rządziła z Jaruzelskim na czele. Największa ich zbrodnia, bo tych lat się po prostu już nie cofnęło. Te osoby, które wyjechały na lata, straciły kontakt z ojczyzną, czasami dużo dłużej niż trwała sama dekada lat 80., dużo dłużej niż trwał stan wojenny. No internowani, to pamiętajmy, no jeżeli kogoś, kto nic złego nie uczynił, a wręcz odwrotnie, czynił mnóstwo dobrego, bo to dokładnie taki był dobór do ośrodków internowania, szło się nie za złe uczynki, nie za jakieś winy, przestępstwa, krzywdy, tylko za to, że było się dobrym, aktywnym społecznikiem, że służyło się dobru ogólnemu, dla dobra publicznego czyniło się jakąś tam aktywność, no, miało się na tym polu osiągnięcia i za to było się zakwalifikowanym do ośrodka internowania. Te listy tworzono tak naprawdę już od 80 roku praktycznie. Od pierwszych miesięcy działania Solidarności, one były w różnych regionach modyfikowane, zmieniane, dopasowywane, powstało kilkadziesiąt, blisko 40 ośrodków internowania, a stopniowo, jak doliczymy 9 obozów wojskowych, które jeszcze uruchomiono później na przełomie 82, 83 z tymi wielkimi, największymi, Czerwony Bór czy Chełmno nad Wisłą, kilka innych, mamy łącznie 50 kilka obiektów, czy to wydzielonych, czy niektórych mniejszych, czy części, na przykład zakładów karnych, w których znaleźli się i przez które te ponad 11 tysięcy osób internowanych przeszło. I pamiętajmy, jaka to była krzywda, gdy chociażby no, na kilka miesięcy taki tata czy mama znikał z domu i trafiał gdzieś do jakiegoś Załęża, do Szczebielinka, do Potulic, kobiety, na przykład do Gołdapi, co było po prostu no, bardzo dotkliwą, brutalną formą szykanowania, represjonowania obywateli. Było takim przy tej masowej skali, to była taka okrutna zbrodnia na społeczeństwie za to, że chciało dobra. No oczywiście pamiętajmy, jaka była ta fundamentalna motywacja. Ci wszyscy żołnierze, chodzi tutaj o tą kadrę oficerską, ci mundurowi, ci wszyscy funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych z ich policyjnym przywódcą, jakim tym dowódcą, jakim był generał komunistyczny generał Czesław Kiszczak, oni wszyscy byli członkami, aktywistami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To elita, aktyw tej siły politycznej, która zresztą bardzo dużo utraciła przez Solidarność, wielu członków odeszło po prostu całkowicie od aktywności, wielu członków partii wstąpiło do Solidarności i uczciwie stało się w niej nie jakimiś tam agentami partyjnymi, ale po prostu działaczami związkowymi, którzy już nie chcieli mieć nic wspólnego. Otóż ci ludzie chcieli ocalić i ta kadra milicyjna, bezpieczniacka, wojskowa, z Jaruzelskim na czele, ci aktywiści partyjni, ci partyjni urzędnicy z partyjnej nominacji chcieli po prostu ocalić swoje stanowiska pracy, swoje miejsca, swoją pozycję dotychczasową. Absolutnie nie chcieli ze społeczeństwem, z jego piękną, wielką reprezentacją, którą stworzyła Solidarność, która, pamiętajmy, była jednym z najbardziej takich demokratycznych struktur w ogóle w historii dwudziestowiecznej Polski. Czegoś takiego, zresztą na skalę światową Solidarność była postrzegana jako fenomen, żeby tak ogromny ruch powstał na tak gigantyczną skalę, objął całe duże państwo, kilkudziesięciomilionowe społeczeństwo, sięgnął do nawet do najmniejszych miejscowości i rzeczywiście służył dobrej bez żadnej anarchizacji, bez żadnego zamętu, bez właśnie użycia siły zbrojnej, służył dobrej sprawie. To było rzeczywiście coś ogromnie po prostu radosnego i dającego nadzieję w ogóle na zmianę na świecie. Pamiętajmy, że rok później według regulacji prawnych miały się odbyć wybory do rad narodowych. To był ten model tego manipulowanego, kontrolowanego przez partię, ale jakiejś tam reprezentacji na poziomie gminnym, na poziomie lokalnym czy na poziomie miejskim władzy terenowej. Gdyby wybory w 1982 roku odbyły się nie w warunkach stanu wojennego, z legalną 10, a zapewne już wtedy licząc rolnicze struktury, kilkunastomilionową Solidarnością, zaczęto by w Polsce prawdziwą reformę państwa, taką od podstaw, od jego podstawowych instytucji, czyli to, co mamy w Nowej Polsce po roku 89, dopiero od maja 90, budowę samorządu terytorialnego. Pamiętajmy, z ogromnym trudem, ogromnymi problemami, bo to kilka kadencji trzeba tak naprawdę, aby jakoś to ułożyć, zaczęlibyśmy budować już w roku 82, 8 lat wcześniej. Następne, gdyby z Solidarnością udało się zrobić wybory parlamentarne, tak samo byśmy zaczęli demokratyzację państwa dużo szybciej, niż to realizowaliśmy, czy w wyborach kontraktowych 89, czy w pierwszych w pełni wolnych wyborach do Sejmu i Senatu z października 91 roku. Zresztą wspomnijmy tę 30. rocznicę. Z punktu widzenia historii naszej dzisiejszej, współczesnej, ta rocznica być może była najważniejszą. Ona tak troszkę po cichu przeszła, niezauważona, ale dodajmy, to dziedzictwem. To, co dzisiaj wspominamy, czy może ściśle jutro będzie szczególnie w nocy wspominane i potem przez cały 13 grudnia i wiele kolejnych dni, czy przez całe 586 dni, a także i późniejsze stanu, jakby tutaj trwania stanu wojennego, a także represji już po formalnym jego zniesieniu, te ofiary, to jednak nie jest tylko nie tylko jedno spojrzenie mamy na tą historię Solidarności. Tam oczywiście ta Solidarność będzie tym głównym represjonowanym. Ludzie będą ginęli za dobre słowo, za to, że byli kapelanami Solidarności, to kapłani, za to, że popierali Solidarność, jej ideały, jej dążenie do wolności. Ale ta Solidarność nie tylko cierpiała, nie tylko ponosiła ofiary, ona też ostatecznie zwyciężyła, bo mamy rok 81 i 10 lat później mamy już dosłownie, równo 10 lat później, pierwsze w pełni wolne wybory. Zaczynamy sami decydować o swoich władzach. Te wybory, jakie były, takie były, że nie udało się tego parlamentu utrzymać przez całe 4 lata, nie udało się wielu zmian oczekiwanych już wówczas wprowadzić. Na dodatek konsekwencje gospodarcze, między innymi stanu wojennego i złych komunistycznych rządów, nawet nie tylko dekady lat 80. były duże, a więc mamy bardzo trudną sytuację ekonomiczną, ale to, że dzisiaj żyjemy już w państwie, w którym naprawdę możemy powiedzieć, że jest suwerenne, a wewnętrznie jest demokratyczne, to jest właśnie zwycięstwo Solidarności i o tym 30-leciu pierwszych wolnych wyborów, jakkolwiek by one nie były w takich nieszczęśliwych okolicznościach, szczególnie ekonomicznych i pewnej słabości, bo tego progu nie było, który doprowadził do rozczłonkowania parlamentu i niestabilności ogromnej, to jednak i tak było to lepsze niż te śmieszne, fasadowe, które nie miały tak naprawdę żadnej władzy, parlamenty, te sejmy PRL, te sejmy czasów Polski Ludowej. Także możemy spojrzeć na ten bilans, że tych ofiar ofiar jest mnóstwo, ale też ostatecznie ten czas Solidarności, ten zryw narodziny Solidarności i aktywność związku przynosi nam wolną ojczyznę, przyczynia się też do obalenia systemu komunistycznego w skali bardziej już szerokiej.
Stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. Temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. A naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, dyrektor działu Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Bardzo serdecznie zapraszam na Radiu Słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 20 55, z Polski Południowej 56 655 2356. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200. I dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski: 48 56 655 2333 lub 48 56 655 2366, kierunkowy Stanów Zjednoczonych i Kanady 011. Bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam. Przed tym Solidarni. Utwór, hymn Solidarności w wykonaniu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest. Jak gdyby nasz był wiek, pod wolny kraj spokojnie kłać fundament. A jeśli coś nasz polski dom zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarnie nasz jest dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel.
Stan wojenny 13 grudnia 1981. Temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirosław się ukłania. Chciałem powiedzieć, że byłem jakby z tej drugiej strony, chociaż byłem z drugiej strony, bo byłem żołnierzem jednostki 2198 w Czarnym i wylądowaliśmy pod Gdańskiem. Nie wjechaliśmy do Gdańska, tylko miejscowość Miłobąc. Chcę bardzo pozdrowić wszystkich mieszkańców, którzy nam pomagali. Teraz nawet to, co się dzieje na granicy w podobny sposób, te smaczne jabłka. A 11 stycznia ładowaliśmy się z powrotem do Czarnego w Pszczółkach, po prostu na pociągi. No, data nieprawdopodobna. Pamięć moja po prostu tak daleko sięga, że chyba kiedyś to przełożę na kartki papieru. Już miałem to na 40-lecie, ale chyba zrobię na 41 lat po prostu. Coś to napiszę. Jeździłem z dowódcą pułku czołgiem. Bardzo bali się tutaj tych najstarszych, którzy mieli, tak jak ja, miałem już służbę przedłużoną i tylko na rozkaz były wystawione 3 kompanie, które miały wjeżdżać do Gdańska, ale niestety ja też musiałem być, bo był to czołg dowódczy, miał inne po prostu instalacje, inne radiostacje po prostu. No i nie dowódca pułku, a dowódca do spraw liniowych miał po prostu kierować. No myślę, że sporo, bo mieszkaliśmy tam w szkole w Miłobądzu, sporo sprawił dzwonek, który po prostu bardzo źle reagowałem, bo sygnały były umówione dzwonkiem szkolnym. No, odchorowałem to chyba później po prostu po tym wszystkim. I powiem szczerze, mało się mówi o tych ludziach, którzy musieli być z tej drugiej strony, bo wystarczy, że po prostu no, przebrać kogoś w mundur i jest. Moje szczęście było takie, że wyjechałem z jednostki w czwartek. Tak byłem jakoś podminowany, ale nie wolno było już puszczać na urlopy, ale miałem takie chody, że udało mi się wyjechać w podróż służbową. I całej trasy nie przejechałem. Szukałem później jednostki pod Gdańskiem, ale odwiedziliśmy najpierw Bydgoszcz, Pruszcz Gdański, gdzie nocowałem i dopiero następnego dnia znaleźliśmy w Miłobądzu. Także no, jest to opowiadania bardzo dużo. Myślę, że tutaj pan z IPN-u, jeżeli chodzi o Gdańsk, to na pewno będzie miał dobre rozeznanie. Jednostka, powtórzę, to nie są ścisłe materiały tajne. Jednostka 2198 z Czarnego. Jak później podano, na kołach żołnierze przyjechali najwięcej od wybuchówek 280 kilometrów. W Bydgoszczy rozłączyła się dywizja, bo część bewuków z Wałcza poleciało do Łodzi, bo Gdańsk i Łódź były najbardziej wtedy po prostu takimi zagrożonymi po prostu miejscami, gdzie działy się pewne spektakularne po prostu rzeczy. Mogę tylko przykładem, jak już troszeczkę później był spokój, byłem w Gdańsku, bo na jednym z okrętów miał być po prostu taki no, luźny pokaz dla żołnierzy z pułku czołgowego, jak to jest na okręcie. I dam przykład, że kelnerka tam, gdzie ZOMO stacjonował w hotelu, powiedziała, że była na manifestacji, kiedy czołgi strzelały w Gdańsku ze ślepych po prostu naboi, to przebierała nogami, chciała uciekać, a nie mogła. Ja wiem, że strzał z setki po prostu pocisku, który nie ma naboju, jest o wiele większym rażeniem ognia niż po prostu taki na tym. Także to jest no, do opowiadania bardzo dużo. Myślę, że wspólny temat. Nie chcę zabierać więcej czasu chyba, bo tutaj będą na pewno inni się też dozwaniali. Tylko jeszcze tylko powiem.
Panie Mirosławie, mało przekażmy już głos, dobrze, panu profesorowi?
Tak, oczywiście.
Bardzo dziękuję.
Serdecznie. Dzięki.
Panie profesorze, prosimy.
No, panie Mirosławie, takie doświadczenie jak pan ma tak naprawdę co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, które nie były ochotnikami, nie były zawodowymi żołnierzami, nie byli też aktywni w żaden sposób po stronie tutaj władz Polski Ludowej, nie były w żaden sposób no, odpowiedzialne za stan wojenny, za to z powodu odbywanej służby wojskowej. W tym właśnie cały rocznik, ten pana, który miał ją przedłużoną z oczywistych względów. Nie chciano was puścić do domu po to, żebyście przypadkiem no, nie zostali już w Solidarności, nie związali się z nią, żebyście byli też odcięci od przekazu informacyjnego, który poza murami jednostek był taki w miarę swobodny do 13 grudnia. Za to w jednostkach dostawaliście, czy generalnie starano się was poddać różnie skutecznie, pewnie tylko część jakoś się wsłuchiwała, ale obowiązkowym, czy to no, programom informacyjnym, czy przede wszystkim pogadankom i akcjom informacyjnym, a może lepiej nazwać dezinformacyjnym, prowadzonym przez aparat polityczno-wychowawczy, czy struktury partyjne na terenie jednostek, które dbały o taką indoktrynację, a generalnie, no co do zasady, ci z was, którzy no, chcieli się tam jakoś no, zaangażować negatywnie, no to robili, ale większość była po prostu no, członkami tego samego społeczeństwa, obywatelami tego samego kraju i miała po prostu krewnych, bliskich, znajomych, chociażby w Solidarności tej zwalczanej, w opozycji i po prostu po tej dobrej stronie, po stronie tego, kto był teraz krzywdzony, czyli właśnie tego wielomilionowego związku. Także na szczęście ta forma zachowania się bardzo dużej części uczestniczących no, z poboru, z przymusu we wprowadzeniu stanu wojennego żołnierzy była tutaj trzeba powiedzieć, większość tych zachowań była przyzwoita, chociaż robota, którą co do zasady te jednostki wykonywały, a szczególnie kadra oficerska, dowódcy, absolutnie to nie było nic dobrego. Służyło to po prostu złamaniu oporu społeczeństwa, bo przecież pamiętajmy, no akurat pan jechał w kierunku Gdańska, kolebka Solidarności tam na terenie Stoczni Gdańskiej, Stanisław Fudakowski, Alojzy Szablewski, szereg innych działaczy już organizują ten protest, organizują ten opór, a więc rzeczywiście sytuacja była bardzo niebezpieczna. No i tak jak to pokazało najbardziej dramatycznie pacyfikowanie kopalni Wujek, krew polała się i to naprawdę polała się bardzo masowo. 9 ofiar śmiertelnych i kilkadziesiąt osób rannych. Proszę.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, prosimy.
Nie nazywam się, jak powiedziałem, Eugeniusz Szostak. Jestem odznaczony odznaką za zasługi dla niepodległości oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. I chciałem opowiedzieć o tym, co mnie spotkało wczoraj. Może powiem jeszcze dwa słowa wcześniejsze. Cofnę się o 50 lat wstecz, 60 w zasadzie. W 1960 roku na Grochowie wspólnie z moimi przyjaciółmi założyliśmy organizację o nazwie Związek Walki z Sowietami. Biegaliśmy po Warszawie, malowaliśmy hasła antysowieckie, antykomunistyczne, drukowaliśmy na małym drukarzu ulotki, rozrzucaliśmy je. No tak żeśmy działali 3 lata. Niestety nastąpiła wsypa. W 64 roku wylądowałem na Mokotowie. W więzieniu na Mokotowie. I halo?
Tak, słyszę, prosimy.
Aha, bo sądziłem, że jestem niesłyszalny. I w dniu wczorajszym na terenie więzienia Mokotowskiego przez dyrektora Pawłowicza, dyrektora Muzeum Więźniów Politycznych, było zorganizowane spotkanie z młodzieżą. Opowiadali czterech na... Pan dyrektor sobie siedział na podium plus 4 zaproszonych gości, których ja osobiście nie znałem. Opowiadali o tym, jak to na początku stanu wojennego było. Podszedłem do dyrektora i mówię: panie dyrektorze Jacku, bo byliśmy kiedyś na ty, że ja chętnie opowiem o naszej młodzieżowej organizacji. Byłem w tym wieku, w którym są ci chłopcy w tej chwili tutaj, do dziewczęta. Później audycja jest nagrywana. Pan dyrektor wyszedł za chwilę na zewnątrz, podjechał samochodem kilku klawiszy, bo tam obsługują to klawisze więzienni. Coś tam z nimi porozmawiał, ja podchodzę, mówię: panie Jacku, chciałem opowiedzieć. Odwrócił się plecami do mnie i poszedł. Była chwila przerwy, więc chciałem podejść i powiedzieć. W momencie, gdy wstałem, zrobiłem 3 kroki do przodu, rzuciło się na mnie 2 klawiszy.
Panie Eugeniuszu, może byśmy tutaj w tym momencie zatrzymali się. Dlaczego? Ponieważ nie wiem, na ile pana wypowiedź dotyczy tematu naszego dzisiejszego spotkania. Stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. Pan tutaj podaje konkretne personalia. Nasz dzisiejszy gość to nie pan Jacek Pawłowicz, tylko pan profesor Mirosław Golon. Jeśli chodzi o wymienionego przez pana tutaj, pana Pawłowicza, to może bym, panie Eugeniuszu, bardzo serdecznie pana zaprosił do tego, aby przedzwonić właśnie w poniedziałek, kiedy będziemy na naszej antenie gościć pana Jacka Pawłowicza, dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, i wówczas myślę, że bardziej będzie to adekwatna osoba do tego, aby wypowiadać się, aby komentować pewnego rodzaju zachowanie, które pan teraz przedstawia, bo trudno chyba panu profesorowi Golonowi odnieść się do takiej jakiejś zachowania czy sytuacji, o której pan tutaj wspomina. Dobrze, panie Eugeniuszu, bardzo bym o to prosił. Dobrze?
Jak mnie ciągnęli klawisze do bramy.
Panie Eugeniuszu, ale to tak jak wspomnieliśmy, dobrze? Byśmy prosili, żeby wobec tego w poniedziałek, kiedy naszym gościem będzie właśnie osoba, której dotyczy ta sytuacja. Wówczas będzie, myślę, że najlepsza okoliczność, aby porozmawiać i aby pewnego rodzaju wymienić zdanie, poglądy. Bardzo proszę. Halo?
Dobrze, panie.
Halo?
Tak?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie panią proszę o wyciszenie radioodbiornika.
Dobrze, dobrze. Już to jest laptop akurat. Zaraz sekundkę.
To proszę, proszę sobie tutaj to ogarnąć, a my w międzyczasie spróbujemy odebrać kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Józef z Opolskiego. Ja chciałem właśnie zabrać głos w tej audycji. Czy jestem już na antenie?
Tak, zapraszam panie Józefie.
Więc proszę ojca, ja troszeczkę inaczej o tym stanie wojennym powiem, troszeczkę tak, no, z humorem, że tak powiem, albowiem jak rano się obudziłem, no, miałem już wtedy 30 lat, więc wszystko rozumiałem. Niestety wojny nie przeszedłem i nie wiedziałem, na czym ten stan wojenny polega. A po prostu jak włączyłem telewizor, speaker w mundurze wojskowym, obraz taki przyciemniony i tak dalej. I pierwsze co, po prostu z racji tej, że od matki, bo ojciec już nie żył wówczas, matki mieszkałem w odległości około 5 kilometrów, wsiadłem na rower, no i udałem się do mamy z myślą, zapytam, co teraz robić, bo matka, no niestety, przeszła wojnę i powróciła tu na nasze polskie ziemie z Zabuga, więc repatriantka. No i dojechałem do tej mamy. Po drodze oczywiście mnie skontrolował patrol wojskowy, który stał tam w opancerzonym wozie bojowym. Gdzie pan jedzie i tak dalej, no już szczegółów nie będę mówił, ale dojechałem do tej mamy i mówię, mamo, co teraz będzie? Czy to będą strzelać, czy coś? No naprawdę nie wiedziałem. A mama mi odpowiedziała, synu, najpierw kup 50 kilo cukru i trochę soli, bo to jest podstawa, żeby przeżyć, że tak powiem, wojnę. No niestety, ludzie tak kiedyś myśleli, bo wiedzieli, co to znaczy wojna, prawda? I tak to się zakończyło. No jeszcze na szczęście wtedy były te produkty w sklepie. Można było jakiś tam zapas zrobić. Ale przechodzę teraz do szczegółów. Po prostu jak ta solidarność na dole się rodziła w moim zakładzie. Praktycznie to było tak, proszę ojca, jak po prostu no, podawało się na maturze ściągę pod łapką, że tak powiem. Jeden drugiemu mówił, chcesz zapisać się do Solidarności i tak dalej. Człowiek nawet nie wiedział, co to jest mało. Byłem przestraszony. Słuchaj, kolego po imieniu, tam się zwróciłem do niego. Czy mnie czasem z pracy nie wyrzucą? Przyznam się szczerze, nie należałem do żadnej organizacji politycznej. Wtedy byłem w tym wieku, gdzie mogłem należeć do ZMS-u. To był Związek Młodzieży Socjalistycznej, a więc młode zaplecze PZPR-u ówczesnego, prawda? O, kolega odpowiedział, nie bój się, bo to jest ruch oddolny, to są związki zawodowe, które będą bronić naszych praw. No to wtedy, że tak powiem, uwierzyłem, jako że z tym kolegą w jednym zakładzie wspólnie pracowaliśmy, prawda? Ja mówię tam po imieniu mu, słuchaj, jak coś, to będziesz mnie miał na sumieniu. Nie bój się, na pewno będzie wszystko dobrze. I pamiętam jak dzisiaj, w przeciągu może miesiąca lub dwóch, w zakładzie zatrudniającym około 500, może 600 osób, pracowników, no już teraz dokładnie nie pamiętam, bo już mam w tej chwili 70 lat, a więc wiek swoje robi, prawda? I mówię, w tym czasie około 2 miesięcy prawie, że 100% załogi przystąpiło właśnie do tego związku. No, nie licząc, że tak powiem, tych, bo też tacy byli, to były tak zwane podstawowe organizacje partyjne, POP i tak dalej. nie licząc tych, no bo ci na początku się bali, bo byli bliżej, że tak nazwę kolokwialnie, koryta, no to oni mogli mieć jakiekolwiek konsekwencje z tego powodu. Ale z czasem później jednak to wszystko topniało, miękło i po prostu gdyby, ja to tak powiem teraz po imieniu, gdyby to była szła ta solidarność za ciosem w tym 81 albo późniejszych latach, na pewno ta demokracja i nazwijmy do dzisiaj czystka robiona w sądownictwie, etc., gdzie tylko jest to możliwe, byłaby na pewno przyspieszona i dokończona. No niestety zniweczył według mnie ten, że tak powiem, układ okrągłostołowy. Tam, że tak powiem, ta wierchuszka Solidarności, bo to teraz widać i wychodzi wszystko, dogadała się, że tak powiem, z partyjnymi i tak dalej. No a niestety zaufaliśmy, że tak powiem, TW Bolek, prawda? I wtedy był aplauz dla tego człowieka. Ale co się okazało po tym? To był nic innego jak sprzedawczyk. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Józefie. Pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
Ja bardzo dziękuję. Pan Józef wspomniał rzeczywiście o kilku rzeczach, które były typowe dla czasów PRL-u, czy generalnie Polski Ludowej. Pamięć szczególnie o II wojnie światowej, ale pamiętajmy, osoby starsze często pamiętały jeszcze i pierwszą wojnę, i problemy ekonomiczne, aprowizacyjne, i zwyczaj robienia dla bezpieczeństwa zapasów różnych produktów rzeczywiście na wypadek nadzwyczajnych sytuacji był pewną normą, o ile się udawało zrobić. Akurat z cukrem był już wtedy problem ze względu na reglamentowanie, na kartkowy system. Zresztą praktycznie jeszcze przed stanem wojennym cała grupa chyba produktów, między innymi proszków do prania mydła, została objęta. Później jeszcze rozszerzano ten system kartkowy, ale rzeczywiście to gromadzenie było czymś takim naturalnym, robienie magazynu rozmaitych produktów codziennej potrzeby, czy to właśnie środki czystości, czy przede wszystkim żywność dłużej przetrzymująca, czy dobra do przechowywania długotrwałego, była po prostu normą i to taka typowa refleksja z gospodarki typu komunistycznego. Często tych produktów zresztą brakowało. To też zachęcało, jak już ktoś widział, że przez jeden, drugi rok były kłopoty z jakimś produktem, no to lepiej było trochę mieć tych puszek, konserw albo czegoś innego w domu. Ciekawa jest Pana refleksja o tej masowości Solidarności. To rzeczywiście była prawda, że Solidarność, gdy już wkraczała do zakładów pracy, szczególnie tych większych, potrafiła bardzo szybko objąć 70-80% załogi. To było rzeczywiście coś niezwykłego, że przewyższała znacznie struktury partyjne i po prostu je przykrywała, a to była trochę swego rodzaju skopiowanie masowości fasadowych, też bardzo licznych, ale które absolutnie nic nie robiły. One były przez partię pozbawione realnej możliwości władzy tych związków PRL-owskich, związków zawodowych, a więc w tej chwili Solidarność wchodziła w rolę takiego prawdziwego związku i błyskawicznie pozyskiwała członkostwo. Ja bym nawiązał jednak do głosu, który wcześniej pan Eugeniusz wspomniał o Muzeum na Rakowieckiej. Sądzę, że pan dyrektor Jacek Pawłowicz, którego mam zaszczyt, okazję też znać i spotykać się z nim, że kwestia tego muzeum warta jest tutaj wspomnienia właśnie w kontekście rocznicy stanu wojennego, dlatego że Muzeum na Rakowieckiej, Muzeum Więźniów, Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych okresu PRL, to jest obiekt, w którym mamy pokazaną całą wielką historię represji na obywatelach polskich, na mieszkańcach ziem polskich od okresu II wojny światowej. To już jest bardzo duża część tej ekspozycji i historii, którą opowiada Rakowiecka. Dzisiaj już nie więzienie, ale jeszcze jednostka, która działa tam przy współpracy i w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości. Stąd się tam po prostu pojawia ten element wsparcia ze strony służby więziennej. Ale w tym muzeum jest też oczywiście dominująca jakby część taka najbardziej znana, okres stalinowski. Właśnie żołnierze wyklęci, ofiary represji epoki stalinowskiej, w tym bardzo duża część kadr wojskowych II Rzeczpospolitej, żołnierzy konspiracji niepodległościowej z ogromnymi zasługami pod okupacją niemiecką, czy później sowiecką. Ale jest też ta część późniejsza, ta popaździernikowa po 56 roku i całkiem bogata kolekcja już zebranych materiałów, informacji dotyczących więźniów już późniejszego okresu, czy lat 60., czy 70. opozycji politycznej w PRL, czy właśnie lat 80. Tu przypomnijmy, no na Rakowieckiej była więziona także Anna Walentynowicz, czy Janusz Walentynowicz, Kornel Morawiecki, o tutaj legenda Solidarności Walczącej. A więc z perspektywy tych represji, które spadły po 13 grudnia 81 roku na opozycjonistów, na ludzi Solidarności, na ludzi opozycji, rzeczywiście miejsce Rakowieckiej jest bardzo zasłużone. No i dobrze, że tam się odbywają debaty. Przykro mi, że doszło do jakiegoś incydentu. Mam nadzieję, że to nieporozumienie no, jakby nie zepsuje tutaj pięknej misji, którą dyrektor Pawłowicz realizuje w tym obiekcie. I generalnie misja Rakowieckiej, pamiętajmy, dla epoki stalinowskiej, a nawet nie tylko, to była największa katownia w ówczesnej Polsce Ludowej, tej Polsce Bieruta. To jest miejsce rzeczywiście uświęcone krwią, cierpieniem tysięcy bohaterów i należy oddać no, mu honor, jak się patrzy w biografię. Ja tutaj odeślę do jednego tylko przykładu, na przykład z perspektywy środowiska duchowieństwa gdańskiego. Weźmy Bazylikę Mariacką, naszą piękną koronę Gdańska, katedralny kościół w centrum historycznego Starego Miasta Gdańska. Dwóch kolejnych, dwóch wielkich zasłużonych proboszczów tej bazyliki było więźniami, którzy też przez mury tego więzienia na Rakowieckiej przeszli. Ksiądz Zator Przytocki i ksiądz prałat, ksiądz Stanisław Bogdanowicz. To jest taki no, miejsce, które rzeczywiście było miejscem, przez który no, chociażby nasza bohaterka tu z Torunia, generał Elżbieta Zawadzka, profesor Cichociemna, również była więziona na Rakowieckiej. I tak jak spojrzymy na osoby represjonowane, no, dowódcy marynarki wojennej, dowódcy lotniska, o, generał pośmiertnie, jemu zablokował tam Gomułka, później Bierut, ten awans generalski, bohater polskiego lotnictwa, specjalista w zakresie lotnictwa bombowego, pułkownik pośmiertnie, generał właśnie Ścibior, też był więźniem Rakowieckiej. To jest rzeczywiście obiekt niezwykły, miejsce pamięci ogromnie znaczące. No, trzeba o nie dbać i dobrze, że ono funkcjonuje. To Rakowiecka, jeśli dobrze no, pamiętam, będzie jutro głównym miejscem uroczystości centralnych organizowanych przez Komisję Krajową, przez władze Solidarności w związku z 40. rocznicą upamiętnienia ofiar. Idą tam, gdzie te ofiary były więzione, gdzie jest ta cela, jest ta tablica przypominająca chociażby właśnie Kornela Morawieckiego czy Annę Walentynowicz, bo to jest to właściwe miejsce. A więc na ten obiekt położony tam na Mokotowie warto zwrócić uwagę, bo to takie no, miejsce powstaje dla naszej pamięci o represjach, o szykanach, ale też z pięknym katalogiem bohaterów, postaci, które ogromnie dużo wniosły w naszą historię, w wielkość Polski, a tak naprawdę, tak docelowo, to oni, ci, którzy byli więzieni na Rakowieckiej, są tymi, którzy wywalczyli nam naszą wolność. Warto o tym miejscu pamiętać. Także dziękuję panu Ogeniuszowi, że wspomniał. Przykro mi, że doszło do incydentu. Mam nadzieję, że on pójdzie w zapomnienie, bo ta wielka misja, którą Rakowiecka pełni, jest naprawdę godna uznania.
A w poniedziałek na antenie Radia Maryja o 21.30 w ramach rozmów niedokończonych będziemy gościć pana Jacka Pawłowicza, dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Będzie można rozwinąć również i ten temat. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak.
Elżbieta ze Słupska. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora. Z wielką uwagą słuchałam informacji o stanie wojennym, o tym, co się działo w późniejszych latach, bo no, jednak to są ciągle informacje, które tak powszechnie nie docierają. I przy takiej okazji, jak 40-lecie wprowadzenia stanu wojennego, to na pewno takie rzeczy powinny tutaj no, być wygłaszane. Powinniśmy się tego dowiadywać. Ale ja chciałam powiedzieć właściwie na inny temat. Mianowicie chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to osoby, które były represjonowane. Te osoby miały bardzo trudne warunki, nie pozwalano, często po zabraniu z domu nie informowano, gdzie znajdują się te osoby. Trudno było w ogóle o jakikolwiek kontakt z rodziną, zważywszy jeszcze, że rozmowy kontrolowane przecież były i na podsłuchu telefony. Nawet korespondencja, z korespondencją był problem i kiedy udało się nawet przemycić, ksiądz biskup odwiedzając obóz internowania przyjął list, a ja pracowałam w Biskupim Komitecie Pomocy Osobom Uwięzionym, to znaczy osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom. I no, otrzymałam ten list, to w jaki sposób mnie namierzono, że ja coś otrzymałam od księdza i tego dnia, właściwie to było następnego dnia, w pracy miałam rewizję, w mieszkaniu rewizję, moje dzieci były przerażone, bo takie no, 9 i 11 lat to jednak małe jeszcze dzieci i oni nie znaleźli tego listu. Mnie się udało go przemycić. Już nie będę opowiadać, bo to by było zbyt długo, jak to się udało. W każdym razie ten list później dotarł, a ja zostałam aresztowana. Ale nie o sobie chciałam mówić. W każdym razie uwięzieni w obozach internowania mieli utrudniony dostęp do leczenia. Również ścieżki zdrowia im fundowano, bo no, kolega z obozu internowania później opowiadał, jak go potraktowano, że po obu stronach osoby z pałkami, a on miał przejść między nimi i oni go bili. Chcę powiedzieć, że wtedy mieszkałam w Koszalinie i przeżyliśmy bardzo mocno ogłoszenie stanu wojennego, ponieważ Janek Stawisiński był właśnie jednym z tych 9, który zginął w kopalni Wujek. To był 20-kilkuletni młody człowiek. Jeszcze po pobiciu żył, próbowano go ratować, ale niestety nie udało się i zmarł. Tych przeżyć było bardzo dużo, ale chcę jeszcze jedną rzecz poruszyć. Mianowicie to, że w ramach tego komitetu biskupiego działało wiele osób i tutaj trzeba podkreślić pomoc Kościoła, bo bez niej właściwie nie byłoby to możliwe w ogóle, żeby tej pomocy udzielać rodzinom, żeby im nosić paczki, mieć z nimi taki bezpośredni kontakt, to można byłoby, ale jednak ta pomoc taka materialna, rzeczowa była no wtedy niezbędna, jako że, tak jak powiedziano już wcześniej, te osoby nie miały źródeł utrzymania często. Pozbawiono je źródeł utrzymania. Ale chcę powiedzieć, że osoby, które pomagały, też miały problemy, bo mój mąż był wzywany do mojego zakładu pracy i były robione naciski, żebym ja się wycofała z tej pracy z Komitetu Biskupiego, z pomocy osobom represjonowanym, żeby właśnie no nie pomagać, nie podtrzymywać tych rodzin na duchu, żeby jakby zniszczyć tą więź między ludźmi. Jeszcze jedno słowo na temat solidarności. Ja brałam udział we wrześniu i na początku października 80 roku w rozmowach w Gdańsku prowadzonych w grupie budowlanej. I chcę powiedzieć, że doświadczyłam właśnie tej solidarności. Wtedy, kiedy minister proponował, że tej grupie to da podwyżkę w większej kwocie, ale wśród osób, które znajdowały się na sali Solidarności, budowlanej, ludzie się zorientowali, że taka czy taka grupa zostanie pominięta w tych podwyżkach, to padały głosy i wszyscy się z tym godzili, że należy, jeżeli już nie można dać wszystkim takiej kwoty, jaka została obiecana, to lepiej zmniejszyć nieco tą kwotę, ale tak podzielić, żeby wszyscy te pieniądze otrzymali. Więc to nie była fasadowa solidarność, to naprawdę była solidarność, którą się czuło. To był taki klimat, taka jedność działań i dążeń, no, w dużej grupie ludzi. Nie powiem, że wszyscy byli aż tak zaangażowani i szczerzy w tych działaniach, bo mam świadomość, że tam byli niektórzy służbowo. To potem się okazało już po stanie wojennym. Ale ja nigdy nie zapomnę właśnie tego, że na tej sali obrad ta solidarność, że tą solidarność było widać, że wszyscy wspólnie działamy dla wspólnego dobra. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również, pani Elżbieto. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Panie profesorze, prosimy.
Pani Elżbieto, pani pokazała w swojej wypowiedzi, w tym swoim pięknym świadectwie, coś, co chyba jest najbardziej pocieszającym przesłaniem z tej całej tragedii stanu wojennego. Udało się komunistom, udało się tym 100 tysiącom, których komuniści zmobilizowali, zmusili, wykorzystali do zniszczenia oficjalnego, legalnie działającego, ze pełnymi strukturami, biurami, poligrafią, sekretariatami, telefonami, samochodami. Udało się zniszczyć tę solidarność taką instytucjonalną, zorganizowaną jako związek zawodowy. Udało się zniszczyć też w dużej mierze, czy osłabić aktywność zaplecza tego eksperckiego i tak dalej. Za to na pewno w ogromnej mierze, bo pani wypowiedź jest dokładnie tego typu przykładem, pani świadectwo, że w sercach ludzi, w czynach, w działaniach ta raz urodzona i zorganizowana, ta solidarność międzyludzka, ta ważniejsza, pisana przez małe S nie jako nazwa związku, tylko ta prawdziwa więź i troska jednego o drugiego, o to, żeby jeden za drugiego jego ciężary nosił, że ona tak naprawdę no, jest nie do pokonania, czy była nie do pokonania, a według mnie jest chyba nie do pokonania, bo to, co dobre w naszym życiu, to jest cały czas między innymi efekt tego, co my dobrego w sobie nosimy i że potrafimy być solidarni właśnie wobec siebie, potrafimy być troskliwi, potrafimy być pomocni i to, co pani tutaj wspomniała, no rzeczywiście jest takim pięknym świadectwem. Ja sam wtedy jeszcze jako nastolatek, ale dokładnie pamiętam, obserwowałem, no i to, co już znam po prostu z literatury, mnóstwo tej pomocy i żywnościowej, pomocy charytatywnej, szczególnie pomocy związanej na przykład ze służbą zdrowia, rozmaitych materiałów niezbędnych, lekarstw, to, co bardzo mocno placówkom leczniczym pomogło. No i oczywiście ta pomoc adresowana do tych kilku tysięcy ofiar represji. Pamiętajmy, no jak 12 tysięcy osób sądzonych, kilka tysięcy internowanych jednorazowo, w domach nie było ponad 5 tysięcy, kilkuset osób i w tym momencie te rodziny rzeczywiście znajdowały się w dramatycznej sytuacji i bez tej solidarności międzyludzkiej rzeczywiście byłby to czas dużo jeszcze gorszy, dużo tragiczniejszy, a przetrwanie takiego no, zachowania solidarnego niewątpliwie było tutaj niezwykle ważne. Ale wejdę też w pewne merytoryczne kwestie, czy może tutaj dodam swoją refleksję. Wspomniała pani rzeczywiście o dramatycznym odczuciu i tym strachu, jaki wywoływał chociażby fakt, że nie wiedziano, gdzie dana osoba jest wywożona. Pamiętajmy, no, internowania odbywały się rzeczywiście czasami w takiej formule, że niektóre osoby przewożono do 2 czy 3 miejsc. No ja się tu odwołam do przykładu zatrzymanej Anny Walentynowicz, ta jej droga internowania, to i najpierw zatrzymanie w Gdańsku i więzienie w Fordonie, to taka duża wschodnia, na wschód położona, dawniej osobna miejscowość, część Bydgoszczy do 83 roku, potężny, ogrom, duży zakład karny dla kobiet, później już męski, nadal istniejący, a potem Gołdap, potem Grudziądz, a więc taka bardzo rozbudowana ta droga po różnych obiektach więziennych i to Kwidzyn jest też takim przykładem takiej wędrówki, jak kiedyś Instytut Pamięci Narodowej, dokładnie na rocznicę pacyfikacji i pobicia więźniów. Szykował taki album poświęcony właśnie historii tego środka internowania. Dzisiaj zresztą ciężki zakład karny w Kidzynie nadal funkcjonujący. Jest tam zresztą też od 2007 piękne upamiętnienie internowanych, w tym pobicia ich w sierpniu 1982. To jak analizowaliśmy, to szlaki jakby więzienne objęły dosłownie no kilkadziesiąt, więcej niż 20 różnych ośrodków internowania, przez które przeszli ci, którzy no ostatecznie trafili, czy w pewnym okresie okresu tego uwięzienia byli właśnie na terenie Kwidzyna. I to rzeczywiście było bardzo, no po prostu czymś bardzo ciężkim, bardzo częstym, takie przewożenie i znowu nieinformowanie rodziny, no po to, aby najzwyczajniej w świecie uczynić ją bardziej posłuszną, bardziej potulną. No piękne to świadectwo pani dała, przypominając, czy dokładnie takie świadectwo tych dodatkowych udręk czasu stanu wojennego, czyli takie nękanie i zniechęcanie do aktywności, chociażby właśnie na polu tej solidarności. Wycofanie się z różnych form opieki nad innymi, nieangażowanie się, niech władza tylko rządzi, a nie obywatele się sami organizują. Jeszcze do jednego wątku nawiążę. Pani wspomniała o Janku Stawisińskim. Dokładnie 21 lat miał rzeczywiście pochodzący spod Słupska, pochodzący z tego regionu Sławna. Jeden z 9 poległych, zamordowanych na Wujku. I to nawiązanie jest podobne, znaczy generalnie rzeczywiście te ich groby, miejsca pochówku tych wszystkich ofiar stanu wojennego bardzo szybko stawały się takimi najpierwszymi, takimi najważniejszymi i pierwszymi chronologicznie upamiętnieniami ofiar stanu wojennego. Taką rolę na przykład zaczęło pełnić o malutki Tarnogród, to taka gmina w Biłgorajskim na Lubelszczyźnie, gdzie na przykład jeden z górników został nazwiskiem Giza, został zamordowany. Do dzisiaj zresztą ten grób pełni rolę właśnie takiego głównego Józefa Krzysztofa Gizy, pełni rolę takiego najważniejszego miejsca pamięci na terenie tego niewielkiego, tej niewielkiej miejscowości Tarnogród w powiecie biłgorajskim. Tu to wspomnienie o Janku Stawisińskim, no to również właśnie sygnalizuje taką troskę o to, żeby chociaż tym pomordowanym oddać ten hołd, gdy władza no tak naprawdę starała się wręcz ukryć sprawców zbrodni, ukryć fakt, że w ogóle doszło do zbrodni, manipulując, że to wypadek, przypadek, że jakieś tam zdarzenie kryminalne, co zresztą do dzisiaj powoduje, że w wypadku kilkudziesięciu spraw mamy totalne, jakby, znaczy ogromne problemy z ustaleniem rzeczywistego przebiegu wypadków. No jedna z ostatnich ofiar lat 80., najbardziej późnych, jest takim jednym z najbardziej dramatycznych przykładów. Ja do niego się odwołuję, bo jest to no, przykład taki bliski też terytorialnie związany z działalnością oddziału w Gdańsku. Chodzi o zamordowanego 11 lipca i data jest tutaj prawie pewna, może było to kilka czy kilkadziesiąt godzin dnia, no, przesunięcie jest tutaj o dobę, ale śmierć w Krynicy Morskiej księdza Sylwestra Zycha jest i co do daty prawie pewna, za to już co do miejsca pojawiają się wątpliwości i całe te ostatnie godziny jego życia są ze względu na manipulacje, które to już mamy Polskę niby zmieniającą się po wyborach czerwcowych, po wcześniejszych rozmowach Okrągłego Stołu, a jednak jacyś nieznani sprawcy, a tak naprawdę, jak można się domyślać, komunistyczny aparat represji, czy ludzie tego aparatu jeszcze po prostu działają, manipulują, dopuszczają się zbrodni i do dzisiaj jest to zagadka nierozwikłana, a życiorys księdza Sylwestra Zycha, gdy się go zbada, dokładnie i pięknie pokazuje bardzo dzielnego, bardzo odważnego kapłana, który niewątpliwie, no, po prostu był na celowniku władz, zresztą był niejednokrotnie szykanowany, był represjonowany, był więziony. Jedyne upamiętnienie, jakie powstało, to akurat nie w Krynicy Morskiej, bo tam właśnie z różnych względów jest problem i jest niepewność co do tych ostatnich godzin życia. Za to miejsce jego uwięzienia jest w takiej pięknej formie marmurowej czarnej tablicy upamiętnione w Braniewie, gdzie nawiązano też generalnie do no, roli tego obiektu i no, mamy tam taką próbę łącznego odwołania się no, i do postaci księdza Sylwestra Zycha, no, bohatera i ofiary represji czasów właśnie lat 80, okresu lat 80., a z drugiej strony do obiektu, który w Braniewie istniał. Tam zresztą autorzy tej tablicy wyraźnie sformułowali ten zarzut zbrodni na księdzu Zychu wobec funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, no ale z punktu widzenia czysto prawnego i działań prokuratury, w tym prokuratury IPN, cały czas jest to nierozwikłana zagadka. Ale jeszcze raz dziękuję pani Elżbiecie za piękne świadectwo, bo pani rzeczywiście opowiedziała o tej drugiej solidarności, czyli tej międzyludzkiej, tej, która no, cały czas jest ważna. Ona się w nas na pewno obudziła i tu już mówię też jako osoba, która pamięta jako ten nastolatek, jako uczeń licealista, młodziutki, pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego, tą budzącą nas do aktywności, a na pewno budzącą tę część społeczeństwa, bardziej zorganizowaną, no, pracującą w zakładach pracy, która stworzyła nam później Solidarność dosłownie w roku 80, a więc to papieskie birmowanie przyniosło po prostu piękny efekt i w dużej mierze chyba ta Solidarność, czy w części społeczeństwa na pewno pozostała i chyba do dzisiaj jest takim wspomnieniem, które można by nazwać takim wspomnieniem ciepłym, miłym, sympatycznym, nawiązującym nawet do tamtych czasów, bo gdy się pamięta z czasów złych, z czasów represji i szykan, dobre zachowania, no to zawsze jest to coś takiego podnoszącego na duchu. Dziękuję.
Dziękujemy. 22:36 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Stan wojenny 13 grudnia 1981. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z tej strony Marcin z Białegostoku. Ja chciałbym zadać takie pytanie, bo nie słuchałem pierwszej części. Czy stan wojenny musiał być wprowadzony w naszym kraju? Czy nie było innej możliwości, aby ta sytuacja w Polsce wtedy się jakoś polepszyła, żeby ją zmienić? Bo dużo osób jakby obwinia generała za to, że tak zrobił. Inni natomiast mówią, żeby nie był wprowadzony stan wojenny, to prawdopodobnie skoczyłyby wojska radzieckie do naszego kraju, nie? To takie szybkie pytanko. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Marcinie. Przekazujemy głos panu profesorowi.
Postaram się też nie za długo odpowiadać, ale szybko. Nie był konieczny, nie musiał być wprowadzony, tylko władza i generał, wszyscy generałowie, którzy z Jaruzelskim wspólnie, cała ta komunistyczna generalicja i aktyw partyjny, musieliby się pogodzić, no tak naprawdę, z oddaniem części władzy w kraju, z podzieleniem się władzą, z pogodzeniem się, że nad coraz większą częścią no, dziedzin życia przejmie kontrolę społeczeństwo, jego reprezentacja, że odbędą się no, w miarę normalne, reprezentatywne, no, demokratyczne, nawet może wybory do rad narodowych, że odbędzie się potem jakiś proces demokratyzacji na poziomie wyborów parlamentarnych. A wojsko sowieckie, które było rzeczywiście jednym z takich argumentów, no, oczywiście stacjonowało i w kraju, w kilku garnizonach, szczególnie Borne-Sulinowo i Świętoszów, ogromne skupiska, czyli na Dolnym Śląsku i tutaj na skraju wschodnim Pomorza Zachodniego. Wojsko sowieckie stacjonowało w ogromnych ilościach na wszystkich naszych granicach i w Niemieckiej Republice Demokratycznej ówczesnej i w Czechosłowacji ówczesnej i to całkiem blisko część garnizonu była naszych granic, ale przede wszystkim stacjonowała w tych no, terytoriach Związku Sowieckiego jako obwód kaliningradzki, czyli tutaj od Królewca cały ten pas i na granicy oczywiście wschodniej, czyli dzisiejszej granicy z Białorusią i Ukrainą. Ale nie ma żadnych mocnych potwierdzeń, że państwo sowieckie chciało angażować się wówczas w taką no, awanturę jednak militarną, awanturę polityczną, gdy mieli te fronty swoje rozciągnięte. Pamiętajmy, państwo sowieckie w latach 70. i w latach 60. zaangażowało się w bardzo wiele akcji międzynarodowych. Umacniało cały czas tę swoją obecność. Przypomnijmy chociażby sam rok 68. To kosztuje Sowietów po samej operacji pacyfikacji, no, od czegoś, co nazywamy całego tego ruchu i procesu związanego z Praską Wiosną, próby demokratyzacji komunistycznej partii Czechosłowacji i samego państwa czechosłowackiego. Zakończyło się nie tylko wkroczeniem i to armii no, pięciu państw Układu Warszawskiego, ale największą siłę zbrojną delegowali z różnych zresztą stron, także przez ziemię polskie Sowieci, ale Sowieci potem stworzyli tam wielkie bazy. To oczywiście ich kosztowało utopienie kilkudziesięciu tysięcy, o ile nawet nie stu na terenie Czechosłowacji, czyli kolejny wielki garnizon. Stały one już w Rumunii, akurat wtedy już nie mieli, ale mieli na terenie, nie mieli już też od 55 roku w Austrii, za to mieli na terenie Węgier, mieli na terenie Czechosłowacji, mieli gigantyczne, i to były wielkie koszty, na terenie NRD. Mieli też potężne jednostki, zgrupowania, nie tylko zresztą czysto takie same napełnione wojskami pancernymi, zmechanizowanymi, ale też potężne jednostki lotnicze na przykład, czy rozmaite magazynowe, niektóre dość dziwne w różnych miejscach Polski, łącznie o tutaj z pobliskim z Toruniem, po prostu potężny garnizon. Ale oni też utopili bardzo, czy zaangażowali wręcz, faktycznie jakby utonęli jak w bagnie swoistym w wojnie w Afganistanie. Afganistan to był gigantyczny, rosnący z każdym miesiącem koszt po prostu ciężkiej, trudnej operacji, już nie tylko politycznej, nie tylko gospodarczej, nie tylko takiego próby budowy kraju uzależnionego, ale po prostu też czystej, bardzo kosztownej operacji wojennej, która na dużą skalę wciągała Związek Sowiecki. No i teraz zorganizowanie takiej operacji w Polsce przy obawach, zresztą po części uzasadnionych, że może dojść do wielkiego takiego antysowieckiego, to już nie byłby rodzaj konfliktu miejscowej opozycji, opozycji solidarnościowej z władzą Polski Ludowej, ale byłby to po prostu rodzaj buntu czy wojny polsko-rosyjskiej, takiej z mocnym takim podłożem i elementem narodowym, a przypomnijmy, nasza historia jest historią wielowiekowych konfliktów, zatargów, krzywd oczywiście i pamięci o krzywdach, bo to od XVIII wieku my Polacy jakby zbieramy to my jesteśmy ofiarą różnorodnych krzywdy zadawanych przez Moskwę. Wobec tego groźba, że wybuchnie jakaś wielka skala oporu, była na pewno uzasadniona, ale na ile było uzasadnione, to jest mniej ważne niż to, na ile Rosjanie, czy może ściślej biuro polityczne Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, brało to pod uwagę. I wiemy, że brało. Po prostu. Pod tym względem znane dokumenty, znane przekazy, rozmaite ustalenia historyków, czy to rosyjskich, czy historyków z innych krajów świata, którzy docierali do materiałów. Także dokumentacja pośrednia. Wszystko to potwierdza. Związek Sowiecki w grudniu 81 nie był zainteresowany wkroczeniem do Polski, a co ciekawsze, są też przekazy, tutaj ja się odwołam nawet do ostatnich, akurat tu mieliśmy konferencję dosłownie w zeszłym tygodniu w Bydgoszczy, dwie, i między innymi z bardzo ważnym, ciekawym referatem dotyczącym właśnie początku stanu wojennego, jego genezy, profesora Wojciecha Polaka, wręcz można odnaleźć przesłanki, które wskazywały jakby potwierdzenie, czy wręcz dokumenty, że strona sowiecka kategorycznie odmawiała włączenia i wręcz godziła się z potencjalnym pojawieniem się jakiegoś takiego pójścia Polski w kierunku finlandyzacji, stworzenia jakby innego rodzaju zależności. Nie tak dogłębny jak ten satelicki model, że w każdej dziedzinie życia jesteśmy kontrolowani przez Sowietów, ale w tej formule, w jakiej znajdowała się w częściowej zależności od Moskwy, Finlandia. Pamiętajmy, że Finlandia miała wewnątrz kraju normalny ład demokratyczny, miała gospodarkę wolnorynkową z pełnym prawem własności, mechanizmami rynkowymi, miała też bardzo duży zakres aktywności międzynarodowej, miała bardzo poważne ograniczenia w sferze samych relacji ze Związkiem Sowieckim i w sferze czysto militarnej i współpracy międzynarodowej, czyli porozumień szczególnie wojskowych, ale także niektórych gospodarczych i politycznych z innymi krajami świata. I pod tym względem stan wojenny, krótko mówiąc, nie musiał mieć miejsca, gdyby władza pogodziła się z tym, czy przedstawiciele władzy, z tymi najważniejszymi decydentami, czyli tu przede wszystkim chodzi o samego Jaruzelskiego, i gdyby do tego przekonał pozostałych, żeby pogodzić się z tym, że dzielimy się władzą ze społeczeństwem i nie realizujemy żadnego zbrojnego pacyfikowania Związku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.
22:44. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tu Tadeusz z Olkusza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Tadeusz.
Proszę państwa, ja w latach 80. z czasu okołowojennego odwiedziłem w Celinie, w więzieniu pod Wrocławiem, mojego sąsiada, którego skrzywdzili prokuratorzy i sędziowie z lat właśnie około stanu wojennego. Nie wiem, czy to było z Rybnika, czy to było z Jastrzębia Zdroju. Ten mój sąsiad, dobry człowiek, zrobił dobrą robotę. Podłożył pod pomnik radziecki bombę i za to dostał 4 lata kryminału w Szczelinie pod Wrocławiem. Ja go tam odwiedziłem. To był człowiek dobry. Później się pogniewał na Polskę i tuż przed 90 rokiem wyemigrował do Australii. Uważam, że należałoby się przyjrzeć tym prokuratorom ówczesnym i tym sędziom za ten jego wyrok. Ja zwróciłem telefonicznie uwagę śląskiemu IPN-owi. No, kazali mi napisać pismo w tej sprawie. No, chciałbym, żeby ten temat był rozpatrywany wobec tych krzywdzicieli mojego sąsiada, dobrego człowieka. Dziękuję, szczęść Boże.
Panie Tadeuszu, to z pana też dobry sąsiad.
No, dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie. Panie profesorze, prosimy.
Panie Tadeuszu, no, ma pan no, dowolny oddział Instytutu Pamięci Narodowej i wystarczy no, chociażby w mailu, czy w liście podać nazwisko tego sąsiada, przekazać, żebyśmy wiedzieli, jakich akt szukać, żeby ustalić okoliczności sprawy i wtedy rzeczywiście będzie można no, zająć się całością i zbadać, no bo to był oczywiście no, czyn jak najbardziej patriotyczny. To była aktywność niepodległościowa, obalanie no, pomników tutaj zniewolenia, bo tak w istocie należy traktować pomniki wdzięczności. Było tutaj jak najbardziej no, patriotyczną aktywnością. Byłbym po prostu wdzięczny do dowolnego oddziału, gdyby pan wysłał, może być oczywiście także do Gdańska, ale jak Grunwaldzka 266. W internecie pan oczywiście znajdzie wszystkie adresy, informacje dotyczącą tego więzionego, represjonowanego, bo wtedy rzeczywiście no, można by sprawdzić też, wiadomo, to się bada wtedy całe akta sprawy i zobaczyć. Jest jeden tylko problem, że no, dobrze by było, gdyby, że tak powiem, no, albo no, jak nie osobiście poszkodowany, to jego najbliższa rodzina, gdyby zwróciła się też, no, wyraziła tego typu wolę, bo zdarza się czasami, że ktoś z różnych względów nie jest zainteresowany no, takimi, jakby takim wyjaśnieniem, z różnych powodów.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Stan wojenny 13 grudnia 1981, a naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W roku 1980 miałem 14 lat. Pamiętam,
a jak pan ma na imię?
Aleksander.
Proszę, panie Aleksandrze.
Miałem 14 lat. Pamiętam, kiedy no, piękne wystąpienie prymata kardynała błogosławionego już dziś Wyszyńskiego 15 sierpnia 1980 roku i te 2 tygodnie, kiedy została podpisana, no, zostały utworzone związki, została powołana Solidarność, zalegalizowana. I ten czas tego roku, no można powiedzieć półtora prawie roku do 13 grudnia 1981 roku. Dziś, kiedy z retrospekcji, z tych wszystkich myśli, z obserwacji lat 40, cóż mogę powiedzieć, że do stanu wojennego przygotowywano się już w sposób, można powiedzieć, zmasowany i bardzo, bardzo stanowczy i bardzo taki zdecydowany od samego momentu powołania, od zalegalizowania, dania możliwości powstania Związku Zawodowego Solidarność. Ale bym powiedział jeszcze wcześniej, kiedy osoba przewodniczącego, no, pana Lecha Wałęsy już w latach 70. była na to stanowisko, jakby można powiedzieć, przygotowywana na tego przewodniczącego związku, który z góry, już z samego początku, u samego zarania, ten związek już był skierowany na spalenie, na zniszczenie, a stan wojenny ogłoszony 13 grudnia to był ogniskiem, to był pożarem, który miał wypalić te rodzące się nowe, to rodzące się do wolności nowe pokolenie. I tak też się stało. Ten stan wojenny w moich oczach trwa do dnia dzisiejszego i ta walka z narodem, ona nie przestała trwać i po dzień dzisiejszy widzimy, jak te kręgi antynarodowe Polaków, nie polskich, są to Polacy, ale im się nie podoba się ta tradycja, tysiącletnia tradycja narodu i państwa polskiego i ten stan wojenny trwa. Widzimy, jak te kręgi Platformy Obywatelskiej dalej w sposób bardzo zbliżony do tych sekretarzy, komisarzy wojennych działają i palą, niszczą naród próbują zniszczyć naród i tysiącletnią tradycję państwa polskiego w sposób taki, jak kiedyś miano te nadzieje z Moskwą, teraz z Brukselą, ale najstraszniejsze jest to, że to tu Polacy, ta nasza część nie starająca się myśleć o swobodzie, o ruchu zgodnym z tradycją Ewangelii, taką jaką u podstaw państwa polskiego ustanowił Mieszko I i nasze elity narodowe w 1966 roku. I dlatego ten czas dobra ze złem będzie trwał, ale stan wojenny to był ten pożar, który miał spalić, miał zniszczyć po wszystkie czasy.
Panie Aleksandrze, łaska Boża, bardzo dziękujemy również za te słowa i za wypowiedziane myśli. Coś nam się tutaj również pogarsza sygnał, dlatego pozwolimy tutaj, aby pan profesor mógł stosunkować się do pańskich myśli.
Znaczy, ta główna chyba kwestia, czyli czemu służył stan wojenny, no na pewno tu w pełni się z panem zgadzam. Dokładnie miał zniszczyć Solidarność, miał uniemożliwić dalszy rozwój organizacji, która ewidentnie mogła zmienić państwo na lepsze i po prostu zastąpić komunistów, czy gdzieś tam ich na bok odsunąć, dostawaliby tyle władzy, ile by wygrali jakby w demokratycznych wyborach, bo tym by się to ostatecznie skończyło i tak naprawdę 10 lat później, gdy się wybory 91 roku odbyły i faktycznie dostali tam te kilkanaście procent poparcia, to się tam na 10 z ogonkiem przełożyło w parlamencie, to mniej więcej był ten potencjał. Jednak jak się okazało, 2 lata później byli już dużo silniejsi, jeszcze w koalicji czy współpracy ze swoimi koalicjantami po prostu przejęli czy wrócili do władzy. Druga rzecz, ta Solidarność wypalić się na pewno nie dała. To pan troszkę też o tym wspomniał, że pod tym względem ten zdrowy duch w narodzie, jakbyśmy to tak potocznie mówiąc określili, na pewno przetrwał. Mimo szykan, mimo cierpień, jednak ta wielka, tysiącletnia tradycja państwowości, potężna, silna kultura, pamiętajmy, przetrwaliśmy nie tyle we wcześniejszym okresie, przetrwaliśmy straszne czasy, bo długotrwałe, a więc ogromnej, trwającej 100 kilkadziesiąt lat, ponad 120 lat faktycznej okupacji takiej trójdzielnej przez 3 wielkich sąsiadów. Potem przetrwaliśmy czy ukresu jak gdyby tej okupacji 1 wojnę światową, która pamiętajmy w ogromnej mierze odbywała się na polskich ziemiach. To my płaciliśmy straszną cenę. Przetrwaliśmy potem 2 wojnę, nazwaną znowu wojną już wtedy w pełni światową, ponumerowano je po Wielkiej Pierwszej wojnie. I przetrwanie wobec tego, tego czasu walki wewnętrznej, czy swego rodzaju wewnętrznej, bo to jednak odbywało się na pewno przy tej życzliwości i poparciu Moskwy, nie było czymś nadzwyczajnym. Tutaj ma pan rację, że fundament chrześcijański, jaki Polska posiada i tą długotrwałą tradycję państwową, dawały te elementy, siłę do przetrwania. Skorzystaliśmy na pewno w pełni z niej, jako państwo trwamy.
22:54 na zegarach, na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zaprzeciwca.
Teraz i zawsze.
Krystyna to z Lublina, z południa Polski. Ja mam takie pytanie do pana profesora zastanawiające, kim naprawdę byli ci panowie zomowcy? Bo gwoli sprawiedliwości po tym wszystkim chłopcy, studenci, duszpasterscy zaczęli się przyznawać, że byli na siłę werbowani, nie mówiono im, pakowani brzydko mówiąc do tych wielkich samochodów, nie mówiono gdzie jadą, coś nagle się znajdowali na wybrzeżu. Studentów z wybrzeża pchali tutaj do Radomia, do Krakowa, na południe Polski. Więc już zmieniliśmy jakoś taki stosunek, bo myśleliśmy, że zomowcy, no to taki inny gatunek z milicji czy coś. Także tutaj też chyba nauczyliśmy się takiej właśnie trochę miłosierdzia z tym przycenianiem. Pamiętam też była była uroczystość 3 maja, czyli wiem, że po mszy zawsze za ojczyznę spotykaliśmy się wszyscy na centrum Lublina, na Placu Litewskim. I wtedy było wielkie pałowanie, gazowanie. Zomowcy, i koledzy mówili, że oni byli faszerowani narkotykami, że oni nie wiedzieli, co robią, gdzie się znajdują. Także to też takie usprawiedliwienie. A jeszcze a propos zomowców, to koleżanka, która jeszcze 13 niczym nie wiedziała, była w domu asystenta, mówi, nagle rano o 7 wdziera się kolega jego, też asystent, i tak był nasz faszerowany, że zaczął wyrzucać, krzyczeć. Ona go uspokoiła kawą, herbatą, jakoś tak spokojnie. No i on wtedy powiedział, wszystko złe, ale jakoś go ubruchała. I teraz wracając do tego Placu Litewskiego, tak nas pałowali gazami i powiedzieli jeszcze, jak będziecie się spotykać, jutro będzie to samo. No przyszliśmy, patrzymy, nic się nie dzieje. Proszę sobie wyobrazić, to takie zabawne też było. No właśnie ta solidarność taka jest z Janem Pawłem II, który się cały czas, prawda, modlił i świece tam palił w czasie apelu. I proszę sobie wyobrazić, przychodzimy, nic, mówię, no to się wystraszyli, a później państwo wiedzą, o co chodzi. W tym tłumie była matka jednego z tych zomowców, wyszła tam z kościoła od ojców kapucynów, i kolega zomowiec tak ją pobił, no i się to skończyło, że aż trzeba było takiej ofiary, a myśmy cały czas czuli opatrzność boską. Proszę sobie, też dziwiliśmy się, że tam znajomy z milicji, jak się dowiedział, czyli oni wszyscy nie wiedzieli o wybuchu stanu wojennego, to byli tak wystraszeni, no i cieszyli się, że tu kul, że tu ludzie się modlą, że nic takiego złego nie będzie. A propos tego pana, który na początku mówił, że w mundur wojskowy, bardzo dziękujemy, bo kiedy wychodziliśmy codziennie z katedry lubelskiej, tam jest ten cudowny obraz Matki Bożej Począcej krwawymi łzami, to z biskupem Pylawiem wyszliśmy i ostrzeżono, że czołgi są skierowane ku nam, a to była pełna i przed placem. I proszę zobaczyć, no oczywiście kobiety z różańcem podchodzili i synu, i nie podnieśli, po prostu wycofali się ci panowie. Także też zrozumieliśmy wszyscy, że no, że jest taka trudna sytuacja, którą trzeba Bożej opatrzności powierzyć. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać, Pani Krystyno.
Dziękuję. Ta skompromitowana i nieistniejąca już dzisiaj i od dawna formacja paramilitarna, bo taką było ZOMO, podległa tutaj strukturom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a więc była to troszkę na wzór wojskowy zorganizowana, skoszarowana, skoncentrowana praktycznie wyłącznie w dużych miastach czy na ich przedmieściach. Była strukturą, która istniała już od końca lat 50., to jeszcze w okresie rządów Gomułki po październiku po części. Wynikało to oczywiście też z doświadczeń, z różnych protestów, z Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Warszawy, dla właśnie takich celów pacyfikacyjnych, utrzymana przez lata 60. i wykorzystana między innymi w 68. roku w skali całego kraju, utrzymana i w latach 70. i wtedy też wykorzystywana podczas wielkiej fali, bo pamiętajmy, protesty grudniowe i protesty 70. roku i początku 71. objęły kilkadziesiąt ośrodków miejskich w całym kraju, także w centralnej i południowej Polsce, nie tylko na tym obszarze od Szczecina poprzez Trójmiasto, Elbląg, po Białystok, czyli Polski Północnej, ale wszędzie. No i na największą skalę zomowców wykorzystano rzeczywiście w latach 80. Ona wtedy kilkanaście tysięcy żołnierzy czy tych funkcjonariuszy liczyła. Niestety znaczna część zomowców to były osoby, które rzeczywiście można by określić jako karierowiczów, którzy właśnie ochotniczo, dobrowolnie, część była tam rzeczywiście z poboru powoływana i tutaj znajdowali się czasami w dramatycznej sytuacji, ale nikt ostatecznie nie trzymał jakby kogoś za rękę, gdy już kogoś bił, a więc pod tym względem każdy, nawet kto trafił do tego ZOMO w sposób przypadkowy czy wręcz przymusowy, bo i takie sytuacje się mogły zdarzyć, miał możliwość po prostu zachowania się przyzwoicie, zachowania się uczciwie i po prostu nie bicia osoby bez bezbronnej, nie bicia osoby niewinnej, nie bicia kobiety, nie bicia dziecka czy staruszka. Niestety do ZOMO trafiała bardzo liczna, a wręcz większościowa grupa po prostu ochotników, dlatego że ZOMO dawało liczne przywileje. No takim przywilejem było już sam fakt, że jednostki, zresztą największa istniała, to jest ten Golędzinów, były w dużych miastach. To była okazja takiego awansu, no gdzieś tam z mniejszej miejscowości do Warszawy na przykład, czy do Gdańska, czy do Olsztyna, gdzieś tam z jakiejś warmińskiej czy mazurskiej wioseczki, a więc był to pewien taki sukces. Po drugie, ZOMO no, uwalniało od szeregu mankamentów takiego klasycznego życia i służby wojskowej, bo oczywiście było to zastępcze, a więc w tym momencie żadnych poligonów, żadnych uciążliwości trybu wojskowego. Nawet się wręcz w literaturze pojawia to określenie, że nie występowała tak zwana ta no, metoda nękania starszych, młodszych przez starszych, a więc zjawisko fali nie występowało, ale ZOMO dawało rozmaite no, te warunki życiowe, żywnościowe, odzieżowe, takie aprowizacyjno, bytowe generalnie lepsze, mieszkania, łóżka, pokoje, to wszystko było lepsze, nie tylko lokalizacja, ale też bardzo duży walor, bo ZOMO było traktowane później jako plus przy staraniu się o służbę. Dla niektórych to było cenne i były okresy, w których rzeczywiście jakaś mała rywalizacja, a czasami większa, występowała, szczególnie w większych ośrodkach miejskich, przy staraniu się na przykład o pracę w resorcie. Tu chodzi szczególnie o milicję obywatelską, a więc mamy niestety młodych karierowiczów, niezbyt liczną grupę w stosunku do ogółu młodzieży polskiej, która kusiła się na te przywileje, jakie oferowała władza dla tej brudnej roboty, tak naprawdę takiej no troszkę, czy może troszkę nierzadko po prostu bandyckiej. Pod tym względem na większości chyba zachowanych, czy materiałów filmowych, czy na przykład w takim przekazie popularnym, ZOMO cieszy się taką zasłużenie złą sławą. To byli rzeczywiście no źli ludzie, czy liczna grupa ZOMOwców, którzy szli dla kariery i dla tej kariery no po prostu starali się wykazać, zasłużyć, otrzymać nagrodę. To im się przypisuje szereg no, pobić, czy wręcz pobić prowadzących do śmierci, a więc po prostu morderstw na ofiarach śmiertelnych stanu wojennego. No, wspominany przeze mnie chyba, nie zdążyłem wspomnieć, ale w tej pierwszej części, gdy wspominaliśmy o niektórych młodych ofiarach, no to Marcin Antonowicz w Olsztynie, utalentowany student chemii pierwszego roku, wielka, no taka rzeczywiście tutaj bardzo mądra głowa, wspaniały młody człowiek, odwiedzał swoje rodzinne miasto i w listopadzie 85 roku miał nieszczęście spotkać na swojej drodze z legitymacją studenta z Gdańska, a więc no, z kolebki Solidarności miał nieszczęście spotkać ZOMOwców. Skończyło się to śmiercią dla niego, jedna z takich tragicznych młodych ofiar stanu wojennego, z całą taką dramatyczną historią tej jego śmierci i też długim okresem czekania na pełne upamiętnienie. Dzisiaj już rzeczywiście ono tam w Olsztynie jest zrealizowane z piękną tablicą i z takimi działaniami upamiętnieniowymi, czynnymi, chociażby w macierzystej szkole. To jest też moje czwarte liceum na ulicy, dzisiaj na Alei Piłsudskiego, kiedyś na ulicy Zwycięstwa, niedaleko zakładów opon samochodowych w Olsztynie. I ten no, 2 lata młodszy ode mnie kolega i ofiara śmiertelna stanu wojennego, to jest taka no, przykładowa właśnie ofiara zbrodniczości wręcz tych ZOMOwców, bo pani tutaj powiedziała o tym ich takim okrucieństwie czy sadyzmie, ale czasami to był ten sadyzm skutkujący po prostu zbrodniczo śmiercią ofiary.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panie Profesorze. Telefonuję Jan z Nowego Targu. Bardzo ciekawy temat, zwłaszcza na czasie, kiedy za praktycznie 2 dni będziemy obchodzić 40. rocznicę niechlubnego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tragiczny okres w PRL-u, kiedy to komunistyczna władza siłą stłumiła ruch niepodległościowy, można powiedzieć Solidarność. Był to ruch niepodległościowy, który dążył do zmiany systemu. Ale ta władza tych intencji po prostu nie chciała odczytać, bo była pod wpływem Związku Sowieckiego. Byliśmy w satelicie Związku Sowieckiego i dlatego też bojąc się o własne stołki, stłumiła ten ruch, wprowadzając stan wojenny. Panie profesorze, tragedią również było to, że do dnia dzisiejszego nierozliczony został system komunistyczny. Układ okrągłostołowy, gdzie się porozumieli jedni z drugimi, dogadali się i tak zwany system komunistyczny miał miękkie lądowanie. Przykro to powiedzieć, panie profesorze, ale nierozliczenie systemu komunistycznego i tych ofiar całego systemu komunistycznego, nie tylko ofiar stanu wojennego, ale i okresu powojennego, żołnierzy wyklętych, to ci bohaterowie. Lekką ręką panowie z systemu komunistycznego przeszli w 1989 roku. To tragedia dogadywania się, gdzie borykamy się praktycznie do dnia dzisiejszego z tą sytuacją. Nie ma ustawy dekomunizacyjnej. Nie wiem, komu to zależy, żeby to tak dalej trwało. Panie profesorze, ja panu pragnę z całego serca podziękować za dzisiejszą audycję i ojcu za to, że poruszacie ten trudny temat. Ale myślę, że wielu politykom powinno być do zrozumienia, czy chcemy Polski wolnej, czy chcemy jeszcze Polski, która się nie wydobyła jeszcze w pełni z tamtego systemu. Bo brak rozliczenia, brak dekomunizacji kładzie się cieniem na obecne czasy. Szczęść Boże. Bardzo serdecznie was pozdrawiam.
Zostańcie. Dziękujemy, panie Janie, z Panem Bogiem. Pozdrawiam również.
Bardzo dziękuję. No ja już wspominałem we wcześniejszej części, że w 2012 roku, czyli 9 lat temu, udało się osiągnąć to skazanie Kiszczaka w istocie w takiej formie, która była no, niezwykle łagodna, no prawie, że no, można powiedzieć, no był to wyrok, ale w zawieszeniu, którego tak naprawdę ten komunistyczny szef policji, szef struktur policyjnych wszystkich, łącznie z policją polityczną i resortu, szef resortu najbardziej odpowiedzialnego za najbrutalniejsze, najokrutniejsze represje od różnych morderstw, zabójstw, porwań, pobić, po właśnie masowe internowania, po więzienia, po manipulowanie też sprawami sądowymi, to skończyło się tak naprawdę tylko takim pozorowaną sankcją faktycznie o niskim stopniu dotkliwości. Za to generalnie większość komunistycznych zbrodniarzy, większość sprawców przestępstw, czy to z epoki stalinowskiej, czy z późniejszego okresu, czy z okresu lat 70., w tym z okresu protestów społecznych z grudnia 70., 71. i ostatniej dekady, uniknęła odpowiedzialności i nie została rozliczona, a sam jakby tutaj aktyw partyjny, bo dokładnie pan to odnosi do braku regulacji dekomunizacyjnej, rzeczywiście no, uniknął sankcji, uniknął odpowiedzialności, co wynika chyba przede wszystkim z potęgi. Mimo wszystko, mimo przegranej, mimo odbywających się wyborów, w których komuniści dość często odnosili na jakieś tam porażki, czy byli słabsi, ale w kolejnych wyborach wracali na przykład. Tak będzie przecież w Polsce, czy to w 93, czy w roku 2001, gdzie będziemy widzieli faktyczną potęgę tego obozu postperelowskiego, co automatycznie chyba blokowało ze względów no, praktycznych, technicznych możliwość dekomunizacyjną. I dodajmy, w skali całego świata ten wielki, ta fatalna, straszna, zła, okrutna, lutobójcza ideologia w dużej mierze przecież no, przeszła do nowych czasów z bardzo no, niewielkim rozliczeniem, niewielkimi sankcjami, niewielkimi karami, a w niektórych krajach wręcz rządzi jakoś tam przepoczwarzona. No tutaj najbardziej smutnym przykładem jest na pewno największe państwo komunistyczne i pierwsze państwo komunistyczne. Swoiście można by powiedzieć, że źródło zła, czyli Federacja Rosyjska, bo wprawdzie część ofiar, szczególnie epoki no, tej najbardziej okrutnej, lat 30., lat 40., lat 20., odpocząwszy od początku po lata 50. do śmierci Stalina, ma upamiętnienia. Są cmentarze, są tablice. Rosja w jakiś sposób tam udostępnia rodzinom dane, informacje niepełne, ale częściowe dotyczące represji. Są też te miejsca, no weźmy komunarkę pod Moskwą, weźmy Butowo, weźmy cmentarz Doński, szereg innych obiektów, to jest tylko sama Moskwa i okolice, weźmy ten las Lewaszowski i kilka innych upamiętnień w obwodzie leningradzkim, bo się tak cały czas wokół Petersburga nazywa i takich upamiętnień w Rosji jest dość dużo, nie zmienia to faktu, że poza tym funkcjonariusze, aparat ten no, policyjny, komunistycznej policji, podobnie jak aparat partyjny, ma się nie tylko, że dobrze, ale bardzo dobrze, no zwróćmy uwagę na samą biografię i genezę nie tylko obecnego przywódcy Federacji Rosyjskiej, ale też bardzo, bardzo wielu urzędników, jak spojrzymy na biografię, jeżeli bezpośrednio nie będą to przedstawiciele funkcjonariuszy, znaczy nie będą tego środowiska w młodości, to będą na przykład pochodzili rzeczywiście ze swoistych klanów takich funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Rozliczenie w tym wypadku no w ogóle jest jakby bez szans ze względu na to, że oni nadal czy to współrządzą, bo to jest lepsze określenie, czy wręcz czasami prawie rządzą danymi państwami. Nam się w Polsce udaje jedną rzecz zrobić, to jest bardzo ważne i tu pod tym względem to będzie ogromne osiągnięcie ulokowanego w samym centrum Warszawy i opisującego najważniejsze postacie polskiej opozycji, właśnie polskiego ruchu oporu, polskiej akcji niepodległościowej. Dobrze zresztą tutaj gdzieś użyto określenia, że i na Solidarność tak możemy spojrzeć, na tę wielką, ważną, wielomilionową siłę niepodległościową. Otóż to miejsce represji, takie najważniejsze, to jest właśnie ta Rakowiecka i tam na Rakowieckiej rzeczywiście w środku Warszawy no znajdzie się, już powoli jest budowane i znajdzie się to trwałe miejsce przypomnienia o ofiarach, ale też będzie to okazja do powiedzenia o sprawcach, do przypomnienia tych sprawców. Ja tutaj zwrócę tylko jedną uwagę, że jeżeli chodzi o funkcjonariuszy aparatu represji, a także funkcjonariuszy aparatu partyjnego. Tego, kto za biurek w białych rękawiczkach, oni bezpośrednio ani broni nie posiadali, czy nie musieli posiadać i w większości nie posiadali, ani bezpośrednio nikogo nie przesłuchiwali, nie bili, a przynajmniej nie w tej formie śledztwa. Otóż dzięki katalogom Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej mogą państwo no, chociażby zobaczyć 100 tysięcy nazwisk ludzi, aparatu bezpieczeństwa państwa. I to jest niezwykle duża zdobycz, że w ogóle mamy dostęp do tych danych, że możemy odwołać się, no i w takiej formie nazwijmy, nie ma dekomunizacji, ale jest przynajmniej informacja. Informacja o tych, którzy służyli złej sprawie, a często z dokładniejszym nawet opisem, jaki był tam ich współudział. No w większości już biologia ze względu na wiek po prostu no uniemożliwia ich jakiekolwiek sądzenie, albo wręcz nie ma ich wśród żywych. Pamiętajmy na zbrodniarze z okresu stalinowskiego, no żeby no być tymi odpowiedzialnymi, no mieliby dzisiaj po 90 kilka lub 100 lat, a więc bardzo rzadko zdarza się rzeczywiście, że takich stulatków wymiar sprawiedliwości czy prokuratura oskarża i czasami stają przed sądem, ale są to rzeczy incydentalne. W tej chwili chyba toczy się taka jedna stuletnia sprawa, jakieś tam sprawy dotyczące niektórych 90-latków. Szanse tutaj są dość ograniczone i już większe są w stosunku do okresu stanu wojennego. Być może tutaj pewna aktywność się ujawni w najbliższym czasie, związana jeszcze z próbą rozliczenia jakiejś tam grupy kolejnych sprawców. No ale ma pan rację, że system komunistyczny jest silny. Tu zresztą proszę zwrócić uwagę, że stało się coś bardzo złego w skali światowej. Otóż kraj, który nadal no, nosi nazwę Chińska Republika Ludowa, nosi nazwę, która nie oznacza żadnej ludowości, chłopskiego charakteru agrarnego, jakby tego no, nawiązania do idei agrarnej, ale po prostu do idei komunistycznej, jest rządzony przez partię komunistyczną, przez ludzi, którzy są dziedzicami tradycji ludobójczej, potwornej tradycji, mimo że dzisiaj co do zasady takiej polityki nie realizują. Państwo chińskie stwarza pod tym względem niezwykle duże zagrożenie dla takiego właśnie manipulowania przeszłością, bo to między innymi właśnie Chińska Republika Ludowa, czy może bezpośrednio nawet nie pamiętam szczegółów źródła finansowania, no ale generalnie to jest tam tak naprawdę państwo i partia, to jest to samo. Oni sfinansowali na przykład pomnik Karolowi Marksowi. No pamiętajmy, jeden z twórców zbrodniczej ideologii, skutkującej przerażającymi zbrodniami w rodzinnym jego Trewirze. To był rok 2017. No zorganizowano taką fetę, coś co po prostu budzi przerażenie, że tego typu upamiętnienia się realizuje i to w taki sposób praktycznie bezkarny, bezrefleksyjny, z nawet częściowym jakimś udziałem przedstawicieli władz w świecie zachodnim. Chyba dlatego w dużej mierze, że tam w ogóle nie zetknięto się z prawdziwym komunizmem, mimo że w niektórych krajach, jak Francja czy Włochy, istniały milionowe partie komunistyczne, nie poznali prawdziwego smaku gułagu, obozów, jakiejś bezpieki komunistycznej, policji komunistycznej. Mają wobec tego fałszywy, często zresztą oparty o jakieś wręcz fałszywe publikacje, takie propagandowe teksty, które opisują komunizm wyłącznie w ciepłym, pozytywnym świetle, ukrywając jego prawdziwą istotę, jego zbrodniczość, jego represyjność, jego ludobójcze konsekwencje jego funkcjonowania. No i to tworzy też taką fatalną sytuację z punktu widzenia trudności w rozliczeniu. Komunizm przecież funkcjonuje i generalnie taka pochwała systemu komunistycznego w Europie Zachodniej na dużą skalę, łącznie z reprezentacjami we władzach parlamentarnych, pojawia się w strukturach unijnych cała grupa komunistów. No jest to smutne. Niestety my mamy, jakby tutaj też jesteśmy ofiarą tego zjawiska, z tym, że u nas przynajmniej robimy jedną rzecz. I to jest tutaj właśnie, znowu wracam do pochwalenia misji Muzeum Narakowieckiej. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL będzie ze względu na swoją lokalizację, mam nadzieję, obiektem, który gdy w pełni rozpocznie działalność i zadba o taką dobrą też stronę, jakby pełną, bogatą, rozwiniętą informację internetową i całą taką wielką akcję edukacyjną, będzie czymś takim, czym kiedyś było Muzeum Powstania Warszawskiego i czym nadal pozostaje Muzeum Powstania Warszawskiego, czy Centrum Nauki Kopernik, z innych względów. Otóż ze względu na rangę Powstania Warszawskiego i na piękno wykonania tej inwestycji. Pamiętajmy, przyczynił się do niej w ogromnej mierze świętej pamięci nieżyjący prezydent Lech Kaczyński, ale stworzono muzeum, które nie tylko mówiło o ważnej sprawie, ale mówiło w sposób bardzo ciekawy, bardzo atrakcyjny, a jeszcze zastosowano pewien bardzo ważny element, bo wprowadzono tam na początku zerową, po prostu nie było opłat, a potem były bardzo symboliczne, co ogromnie ułatwiało klasom szkolnym, jakby w działalności edukacyjnej. To jest ten patent, który Francja, kilka innych mądrych krajów na zachodzie zrealizowało, zapewniając sobie w roku szkolnym na przykład pełne muzea młodzieży. To jest najważniejsze, bo do muzeów starsi państwo oczywiście mogą chodzić, jest to dla nich przyjemność, atrakcja i sam chętnie to robię jako już przedstawiciel starszego państwa, ale do muzeów to my możemy chodzić, a młodsi muszą jakby. Jak nie będą chodzili do muzeów, to stracą bardzo wiele w swoim kształtowaniu siebie. Te wirtualne, te różne zabawki takie, które mają w internecie, rozrywki, to jest za mało. Obiekty muzealne z reguły są mądrze, sensownie przygotowane. One powinny być odwiedzane, najlepiej jeszcze w zorganizowanej grupie, w akcji szkolnej. I właśnie na to liczę, że jeżeli już nie rozliczyliśmy w sposób prawny, bo do tego na pewno pan tu głos z Nowego Targu nawiązywał, to przynajmniej zróbmy coś innego. Skuteczną akcję edukacyjną, żeby naprawdę powszechnie było wiadomo, jakim złem był komunizm, jaka potworność kryje się w tej ideologii. Czy to w tym pierwotnym wydaniu takim marksistowskim, czy już tym praktycznym, z przełożeniem na faktyczne funkcjonowanie państwa, w tej idei leninowskiej, gdzie pod takim pięknym szyldem przy obietnicy zbudowania jakby tutaj szczęśliwości, takiego państwa szczęśliwości powszechnej, braku biedy, nędzy, wyzysku, tylko zlikwidujmy własność, tylko dajmy pełnię władzy tej klasie robotniczej, a ściśle jej partyjnej reprezentacji i już będzie wszystko dobrze, a potem mamy po prostu plutony egzekucyjne, okrucieństwo i terror i biedę dużo gorszą niż ta wcześniejsza, cały ten fałsz komunistyczny. To było rzeczywiście nieszczęście XX wieku i nie do końca zakończone w XX wieku. To nawet słusznie pan tutaj powiedział. Trzeba się o to dopominać. Ja cały czas liczę na wielką rolę. Tam oczywiście Muzeum Narakowieckiej będzie musiało jeszcze jedną rzecz, zresztą po części to już jest tam robione. Ono musi stać się bardzo międzynarodowe. To jest coś takiego, że z jednej strony kulturowo no ktoś właśnie pójdzie do tego Muzeum Polin, ktoś pójdzie na muzeum, do Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Całe piękno osiągnięcia, wspaniałość, szczególnie pierwszej Rzeczypospolitej, pokazana w pełnej krasie, cudownie. A z drugiej strony, żeby poznać całe nieszczęście XX wieku w sensie ideologicznym, politycznym, jakie Polskę dotknęło, czy to w czasach wojny światowej, II wojny, czy to w czasach zniewolenia i represji okresu komunistycznego. I to niestety po lata 80. lepszego miejsca nie ma, bo to jest miejsce naznaczone no, po prostu krwią, uświęcone tym czasem cierpienia, tymi miesiącami, które tam spędzali nasi bohaterowie często do końca życia, jak na przykład jeden z najwspanialszych żołnierzy, generał Fildorf, generał Nil okresu II wojny światowej, jak tacy bohaterowie, jak rotmistrz pośpiernie, pułkownik Witold Pilecki i tysiące, tutaj trzeba to podkreślić, tam tak naprawdę i chyba tak jest w pakiecie całym tym założeniowym obiektu i ekspozycji stałej, to co każdy obejrzy, to każdy zobaczy kilkaset postaci tak szeroko przedstawionych i kilka tysięcy do oglądu, gdy ktoś będzie miał czas tam. Za każdym razem przy zwiedzaniu będzie można sobie troszkę wybrać inną grupę bohaterów do zapoznania się z ich losem, dokładnie w miejscu, w celach, na dziedzińcu, tam gdzie oni chodzili, tam gdzie część z nich zginęła albo spędziła część życia. I tu pamiętajmy, to jest naprawdę jedyne takie miejsce w Polsce. Żadne z muzeów terenowych, czy może ściślej, żaden z obiektów więziennych muzea, tam często jakieś izby muzealne, no ale weźmy Grudziądz chociażby. Weźmy chociażby duże więzienie w Grudziądzu z pewną częścią muzealną. Weźmy Fordon, weźmy, no tam to raczej już części muzealnej nie ma, ale weźmy Kurkową w Gdańsku, czy właśnie Kwidzyn, Sztum. Nie ma takiego, no pełniły rolę po prostu regionalną. Czasami z Polski kogoś tam zwożono, ale co do zasady, no reprezentacja Warszawy najczęściej się pojawiała, tu Fordon ma taką historię, ale dodajmy jeszcze, że te więzienia są czynne. One nigdy nie zamienią się w prawdziwe ośrodki edukacji, bo pełnią też ważną, no użyteczną rolę, no izolują nas od osób bardzo niebezpiecznych. To będą obiekty o ograniczonej funkcji takiej wychowawczej, edukacyjnej, właśnie tej muzealnej. Za to Rakowiecka została wygaszona, tam nie ma już żadnych przestępców, żadnych kryminalistów, a na dodatek jakby ten lista więźniów Rakowieckiej jest po prostu zwielokrotnioną, to tak jakbyśmy wzięli no, i z południa, i z Krakowa, i z województwa dolnośląskiego, i właśnie zachodniego Pomorza, i z całego Pomorza, dość mocno w tej wielkości dwóch województw, nasyconego byłymi, czy czynnymi nadal obiektami właśnie więziennymi, rozmaitymi aresztami i więzieniami, i byśmy to skumulowali w jednym miejscu, to Rakowiecka jest właśnie takim obiektem i to... Jeżeli już się nie udało rozliczyć komunizmu, to przynajmniej na Rakowieckiej będzie ten komunizm potępiony w taki sposób, ten polski funkcjonujący na naszych ziemiach, że no, będzie to rzeczywiście taka wzorcowa i niezwykle na pewno wymowna historia, jakim złem to będzie też to miejsce właśnie edukacji, że ktoś, kto zwiedzi Rakowiecką, chociażby w takim najkrótszym lekcyjnym kursie 45-minutowym, bo pewnie będą też takie wycieczki na krótsze zwiedzanie, to mam nadzieję, że przynajmniej no, będzie już troszkę jakby zaszczepiony przeciwko tej oszukańczej, tej obłudnej, komunistycznej obietnicy szczęśliwego świata, no za cenę zbrodniczości, ludobójczości, no po prostu rozmaitych złych czynów i aprobowania pogodzenia się właśnie z ludobójstwem i innymi okrucieństwami, jakie ci zbrodniarze, czy to jak Lenin, czy jak Stalin, czy inni realizowali.
22 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Będziemy zmierzać już do końca naszej audycji. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, dzwoni Józef z Krakowa. Jestem chyba ostatnim radiosłuchaczem, który się dodzwonił do Radia Maryja. Dziękuję za ciekawą audycję, za dużą wiedzę, dużą ilość wiadomości historycznych, które pan profesor przekazuje, ale proszę mniej mówić, więcej słuchać. Na zakończenie przynajmniej. Na podsumowanie powiedzieć swoje. Ja się urodziłem po II wojnie światowej, jestem ekonomistą, ale historia jest moim hobby. No, wiele rzeczy pamiętam, wiele rzeczy wiem. I tak, żeby ludzi zmusić do myślenia, to ja tylko przypomnę o wydarzeniach w Norwegii. Tam był rząd Kislinga w czasie II wojny światowej. Oni współpracowali z Niemcami. Oddziały węgierskie, przepraszam, norweskie walczyły na froncie wschodnim. Współpracowali, kolaborowali. Potem zakończenie II wojny światowej. Jak Norwedzy ich wymiar sprawiedliwości postąpił? On rozliczył tych działaczy następująco. Wyrok śmierci dla premiera Quislinga, dla kilku ministrów, którzy byli najbardziej aktywni, to kara śmierci, najwyższy wyrok. Drugi wyrok, pozostali ministrowie, zakaz pełnienia funkcji publicznych do końca swojego życia i ich rodzin. Wykluczyli działalności w władzach państwowych, terenowych i tak dalej. To jest tyle. A teraz my, po zmianie ustroju, rok 89, te częściowe wybory, 91, potem te demokratyczne i efekt. Stosujmy grubą kreskę. Premier Tadeusz Mazowiecki zastosował grubą kreskę. I teraz moje krótkie wnioski. Aparat przymusu szefów komuny został uniewinniony. Pierwszy wniosek. Drugi. Układ okręgostołowy z Magdalenki. Ustalił podstawową zasadę, że sprawują władzę czynnie, raz oni, raz my i tak dalej, bez odpowiedzialności. Jak jestem w błędzie, to niech powie, że nie, że tak nie jest i mi zasady. A wniosek mój końcowy, tyle wolności, ile własności. Moi drodzy radiosłuchacze, ja życzę wszystkim z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu łask Bożych na święta Bożego Narodzenia od Chrystusa, który się narodzi, a nowy rok, żeby powrócił do normalności. Wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Panie Józefie. I tak my, myślę, że jestem wyrazicielem zdecydowanej większości radiosłuchaczy. Bardzo dziękujemy panu profesorowi, że właśnie mówi pan profesor, za to bardzo, bardzo dziękujemy. I prosimy, jeśli pan profesor zechce się odnieść do tego telefonu takie już ewentualnie podsumowanie naszego spotkania.
Tak, no, panie Józefie, tylko panu przyklasnąć w tym sensie, że ma pan rację, tu jedno takie uściślenie, tak naprawdę no, oni w dużej mierze, i tu myślę o dawnym aparacie władzy, establishmencie, no, tej grupie kierowniczej z Polski Ludowej, no, po prostu przetrwali na bardzo znaczących stanowiskach, średnich, a często i wyższych szczeblach. Byli w stanie kontrolować wiele wyższych. W 93 wrócili do władzy. I to całkowicie, pamiętajmy, oddają ją pozornie, w sensie usuwają się troszkę w bok w roku 91 po niby przez nich przegranych wyborach do Sejmu i Senatu w 91 roku w październiku. Ale to jest krótki okres, gdy w tym czasie i w wojsku, i w policji, i w wielu sferach życia gospodarczego nadal mają jeszcze ogromne, cały czas nieosłabione wpływy po okresie Polski Ludowej. No i przychodzi rok 93 we wrześniu, wracają do pełni władzy. No to gdy mówimy jakby, że ich potraktowano, oni sami siebie potraktowali jak najlepiej, jak najkorzystniej, oni w dużej mierze zaczęli osłabiać swoją pozycję dopiero w okresie utraty w większości w parlamencie i przegranych w wyborach 97 roku, ale już w 2001 wrócili. Prawdziwe odchodzenie, i to bardzo długie, i ono wcale nie jest zakończone, trwa od ich ogromnych wpływów, czy przeogromnych wpływów tego obozu postperelowskiego dopiero od 2005 roku. I tutaj mamy całkiem krótki okres, bo jednak jak na funkcjonowanie pokolenia, życie dorosłego człowieka, to jest bardzo mały okres. Nazwijmy, byli bardzo silni. Nadal są silni, chociaż już może nie tak jak kiedyś. Jeśli chodzi znowu tyle wolności, ile własności, to oni, część z nich chyba nawet została z przekonania już stając się w dużej mierze sporą częścią polskiej tej klasy średniej, jeżeli chodzi o stan posiadania, to oni wręcz chyba dzisiaj absolutnie by już takiego komunizmu w dawnym wydaniu z ograniczaniem czy likwidacją własności prywatnej absolutnie by nie chcieli widzieć i na swój sposób chyba ulegli pod tym względem swoistej resocjalizacji. Może dzięki temu przynajmniej będziemy mieli kiedyś jakiś pożytek z tych byłych komunistów, bo się najzwyczajniej w świecie nawrócą, będą ludźmi lepszymi, no bo tylko chyba taka nadzieja pozostanie, za to no, tej przeszłości już nie zmienimy. Byli bardzo silni w latach 90. Ja w bardzo wielu głosach, wystąpieniach i takich żalach za nierozliczenie komunizmu odnoszę wrażenie, że ktoś zapomina i myli troszkę współczesną sytuację, gdy rzeczywiście no, chociażby ten, no, te środowiska, które w jakiś sposób ciepło mówią, wyrażają się, oceniają Polskę Ludową, są dzisiaj jednak marginesem w parlamencie i we władzach, że ktoś po prostu zapomina, jaką potęgą były no, po wyborach 93 roku. To była wtedy siła dominująca, a sobie przypomnijmy ich potęgę na poziomie samorządów, w bardzo wielu instytucjach finansowych, bankowych, przemysłowych, kontrolowali tak dużą część gospodarki, że no, trudno, że tak powiem, Polska Ludowa się skończyła, a elity gospodarcze, na przykład Polski Ludowej, rządziły. No to tak troszkę wyglądały nasze lata 90. i ci nowi, no to wchodzili, można powiedzieć, że dopiero nowe stulecie zmienia państwo z tego Czerwonego Morza. No wychodzimy te 30 lat. No i może kiedyś wyjdziemy.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie przed dzień 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego. W kontekst tego czasu i jakże wiele różnego rodzaju cennych informacji, pewnego rodzaju także próbę dla tych, którzy nie przeżyli tego czasu, zrozumienia tych tragicznych chwil, a dla tych, którzy przeżyli, również jakże wielkie światło w zrozumieniu różnego rodzaju kontekstów, które wówczas miały miejsce. To wszystko podczas dzisiejszych rozmów niekończonych za sprawą pana profesora Mirosława Golona, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za czas, za wiedzę, za podzielenie się swoim doświadczeniem, swoim dorobkiem.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy również, dziękuję także radiosłuchaczom, także w pierwszej części interwizom za współtworzenie, za wspólne przemierzanie tego właśnie tematu, który będziemy przeżywać. Jakże przez te najbliższe dni pamiętajmy także o modlitwie za tych wszystkich, którzy oddali życie w tych dniach. Pamiętajmy także w modlitwie o tych rodzinach, o tych wszystkich osobach, które przeżywały te tragiczne chwile. Jakże dotkliwie niech ta pamięć trwa nie tylko poprzez obchody, poprzez zauważenia, ale również w tym wymiarze duchowym. Niech ta modlitwa także w intencji naszej ojczyzny płynie.
Mogę?
Bardzo proszę.
Ja bym chciał jeszcze wszystkim radiosłuchaczom podziękować, tym, którzy wytrwali, czy którzy mnie słuchali jakąś część. No przede wszystkim chciałem skorzystać z okazji i złożyć życzenia takie grudniowe, ale dotyczące nie tematów historycznych, tylko tego, że grudzień to w naszym kalendarzu nie tylko czas dramatów czy tragicznych wydarzeń, takich jak właśnie rok 70, czy ten rok 52, o którym wcześniej wspominałem, czasy stalinowskie, szczególnie na Wybrzeżu, czy rok 81, ale grudzień to też ten miesiąc najpiękniejszych i najbardziej ukochanych, no już szczególnie przez najmłodszych, przez no, dzieci, wnuki, świąt pięknych, świąt Bożego Narodzenia, tego czasu, którego uroku, urody, no nic jakby tutaj nie zastąpi, nic nie odbierze, a jeszcze w tym roku trafiło nam się tak, że mamy troszkę w grudniu czasu śnieżnego. Dla mnie jest to wspomnienie, gdy pamiętam pierwsze 20 lat chyba swojego życia, od połowy lat 60. do lat 80., gdy zimy były zawsze śnieżne. Potem się pojawiły takie troszkę nowe, ale w tym roku mamy tych kilka dni i tutaj no z tego powodu jakby złożenie życzeń wszystkim błogosławionych, szczęśliwych, radosnych, pełnych pokoju, no zdrowych tutaj w tym wirusowym jeszcze czasie, miejmy nadzieję, że on odejdzie, świąt Bożego Narodzenia, no jest moim tutaj i obowiązkiem, i wielką radością, bo one napełniają nas tą otuchą, że ta piękna solidarność między ludźmi była, jest i będzie, a u nas w Polsce szczególnie, bo mamy piękne tradycje tej solidarności, mimo trudnych czasów, trudnej historii, jak ta z 81, to przecież ona wygrała i ona cały czas wygrywa, to na niej budujemy nasze dzisiaj już państwo, które nie jest objęte takim konfliktem i takim dramatem jak w 1981 roku, chociaż trudności, jak widzimy na wschodniej granicy, nie brakuje. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, wszystkim radiosłuchaczom. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Pan profesor Mirosław Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Bóg zapłaci.